Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy naszych słuchaczy. Zapraszając na rozmowy niedokończone, przypomnę, kontynuujemy temat rozmów niedokończonych właśnie z godziny 18:15. Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem. Naszym gościem jest dr Mateusz Warchał, ekspert Krajowego Sekretariatu Banku Handlu Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, autor projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ponownie witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca redaktora i słuchaczy radia.
I cieszymy się, że ten czas będziemy mogli spędzić razem ze słuchaczami, niejako jeszcze bardziej poszerzyć temat, który wcześniej żeśmy tutaj dotknęli. A więc jeszcze raz wchodzimy w zagadnienie. Handel w niedzielę. Tutaj bardzo mocno Związek Zawodowy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, Solidarność. Kłaniamy się panu przewodniczącemu Piotrowi Dudzie, dzisiaj dzień imienin. Tak. Pana przyjęcego, więc tym bardziej się składamy życzenia. I właśnie stoi bardzo mocno stanowisku, że szczególnie osobom pracującym w handlu, tym szeroko powierzchniowym, tym ogromnych tych magazynów, jakbyśmy je nazwali, hali i tak dalej, należy się dzień wolny, bo po prostu się im należy, bo gdzie indziej ten dzień wolny jest i każdy człowiek, każdy, może być Polak, konsument, może tego dnia po prostu obyć się bez zakupów w sklepach, rzeczy w sumie nie pierwszej potrzeby, tylko następnych potrzeb, że tak powiem. Panie doktorze, co jeszcze możemy dopowiedzieć, że to nie jest zakaz, bo mówimy zakaz, ale właśnie pewne ograniczenie. W międzyczasie, jak żeśmy wracali, to powiem, pan Strunia zadzwonił, tam oczywiście przekazano mi telefon na recepcji, tam kilka tam epitetów słyszałem o kościele i tak dalej, o sobie, w sensie jako duchowny, no ale mówi, że właśnie gdzieś tam widział, jak siostry zamieniają pieniądze z drobne na grube w takim markecie. Jak to można w niedzielę, a to jest w niedzielę. Oczywiście nie wiadomo, czy to jest prawda, poza tym być może jest to przypadek jednostkowy, na pewno jest to przypadek jakiś jednostkowy i tak dalej. Poza tym tutaj nikt nie mówi, że nie może jakieś czynności wykonywać wtedy akurat. Może akurat była taka potrzeba, tylko chodzi nam o raczej tą drugą stronę, o tych, którzy muszą obsługiwać sklepy, regały, prawda, towar i tak dalej. Więc że w tym kierunku popatrzmy, ale oczywiście jak nie będzie też chętnych, to te sklepy będą puste, ale mogą stać puste i będą w nich po prostu osoby musiały być na dyżurze. To też nie zmienia postaci rzeczy. Panie doktorze, takie dopowiedzenie. Co by pan jeszcze chciał powiedzieć nam w tym temacie, co zostało już powiedziane po 18:15, a więc idea tego ograniczenia?
Nawiążę do słów ojca redaktora, że rzeczywiście walczymy z pewnym stereotypem od pewnego czasu, a mianowicie wyraźny tytuł naszego projektu to ustawa o ograniczeniu, a nie o zakazie. I tutaj trzeba walczyć z wszystkimi opiniami społecznymi i spekulacjami, że my handlu w swoim projekcie nie zakazujemy. To jest bardzo istotne, jest szereg wyłączeń, a mianowicie ponad 20 wyłączeń, w których przedsiębiorcy, różnego rodzaju organizacje będą mogły handlować. Dlatego to nie przekreśla możliwości dokonywania zakupów w te dni. To jest kwestia podstawowa. Co do podanego przez ojca redaktora przykładu, to być może to po prostu zwykła działalność usługowa, a nie działalność handlowa. Mianowicie zdarza się, że w hipermarkecie dokonujemy różnych czynności, niekoniecznie związanych z bezpośrednią sprzedażą czy kupnem.
Poza tym też, no mówimy tak, chodzi o handel, i chodzi też o to, że na przykład w miejscu, gdzie ten handel się odbywa na jakimś poziomie, dalej są usługi dane tego dnia, prawda?
Dokładnie. My nie zabraniamy w projekcie absolutnie wykonywania usług poza handlem jako takim, gdzie dochodzi do zatrudnienia pracowniczego lub też niepracowniczego. Tutaj wielka chwała Solidarności, która objęła, mimo że jakby ustawa o związkach zawodowych nie nakłania obowiązku, wręcz mamy tutaj wiele sporów i problemów co do ochrony osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, to jednak projekt tej ustawy przewidział również ochronę dla wszystkich osób, które pracują na podstawie umowy zlecenia, czy o dzieło, no bardziej zlecenia w tym przypadku.
I nawet patrząc na nasz świat wiary, religijności, dla chrześcijan, dla katolików, nie jest grzechem ciężkim w niedzielę iść do parku, iść do kina, jest grzechem nie iść do kościoła na mszę świętą, natomiast wszystkie inne sprawy tego typu możemy, prawda, przeżywając niedzielę wspólnotową, mieć, że tak powiem, w zasięgu. Natomiast niekoniecznie jest potrzebne chodzenie i kupowanie, handlowanie. Ale to jest jeszcze, można powiedzieć, mały mankament. Cały czas ciężar tutaj wagi, sprawy, clue leży w tym, żeby pracodawcy nie zmuszali pracowników, tych podstawowych, do właśnie siedzenia na kasach, na magazynach, w tych wielkopowierzchniowych sklepach usługowych, bo zauważmy też, żeśmy się z przekąsem uśmiechnęli, na pewno prezesi, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy regionalni, tych wielkich, prawda, żantów, oszonów i tak dalej, nie, w tym dniu nie pracują, tak myślę.
Dokładnie, a jakie mamy asocjacje jako klienci? Widzimy kasjera, kasjerkę na stanowisku, a przecież to rzesza osób pracujących również na zapleczu w magazynach świadczy dla nas usługi, żebyśmy mogli ten towar kupić. Projekt przewiduje ochronę wszystkich pracowników związanych z handlem, z wszystkimi czynnościami bezpośrednio sprzedażowymi, również około sprzedażowymi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, że to jest, no, to są tysiące, setki tysięcy osób zatrudnionych w tym sektorze, którzy pracują w bardzo ciężkich warunkach, za bardzo niskim wynagrodzeniem i ta ochrona im się należy. Jeżeli pracują często 7 dni w tygodniu, bo tak de facto jest, często pracują na telefon, bo jest takie żądanie pracodawcy, no to musimy dbać o to, żeby im zabezpieczyć ten dzień wolny. Tak, i czyli szczególny, ten szczególny dzień.
Czyli tak, jeszcze może tak, żeby, bo troszkę ja chaos wprowadziłem, bo chciałem, żeby pan doktor może po kolei przypomniał to, cośmy mówili, ale to sobie ustalmy. Mamy płaszczyznę tą taką jako ludzie wierzący, chrześcijanie, katolicy. Mamy Boże 10 słów, dekalog, prawda? I w tym są najważniejsze zagadnienia życia człowieka, w tym zapewnienie, pamiętaj człowieku, abyś dzień święty święcił, pamiętaj, żebyś w tym dniu także mógł, dalej powiadamy, wypocząć, żebyś miał siły na następne dni, które są przed tobą. To jest ten aspekt duchowy, potem aspekt społeczny. Należy się człowiekowi odpoczynek, godzin robotnik zapłaty swojej, ale także i odpoczynku. Ten aspekt społeczny, mówimy robotniczy, ochrony zdrowia, higieny pracy i tak dalej. To jest to, później trzeci aspekt, też powiedzmy, ten taki bardziej, bym powiedział, państwowy, bo ta niedziela jest budująca. Gdzieś jest, jakąś prospowę widziałem, integrująca rola niedzieli, to znaczy integrująca rodzinę, najmniejszą komórkę, ale także społeczeństwo, grupę. Popatrzmy, w niedzielę odbywamy wybory, w niedzielę są najważniejsze rzeczy, referenda, w niedzielę są także jakieś przeróżne zjazdy, i tak powiem, no to, co nas organizuje jako państwo, jako naród, prawda?
Dokładnie, nie tylko w tradycji kościelnej, również w tradycji społecznej i obyczajowej jest to dzień wyjątkowy. On jest przeznaczony również na wyjątkowe spędzanie czasu z rodziną. Przecież wszystkie, nawet rodzinne uroczystości odbywają się najczęściej w niedzielę.
W niedzielę. Urodziny babci, imieniny.
Dokładnie.
Babci.
Dokładnie, taka jest polska tradycja.
Nie mamy we wtorek, prawda, chociaż jest tam ten dzień. Tylko czekamy na sobotę, na niedzielę.
A często przyjdzie. W sobotę to robimy, dlatego że w niedzielę niektórzy właśnie pracują. I to jest paradoks.
To jest paradoks. I oddajemy hołd w sobocie na rzecz niedzieli, a zacznijmy od tego, panie doktorze, tutaj wyszperałem, niedziela jako dzień wolny od pracy i święto chrześcijańskie została ustawiona świętem państwowym w tym roku.
No w latach.
Też się zdziwiłem, no.
No, 50.
W 321 roku naszej ery,
niemożliwe.
Europy.
Ja już nawet mówię o naszej, w naszym prawodawstwie, gdzie ustalono dni świąteczne.
A tu przez cesarza Konstantyna. 321 naszej ery, według świętego Jana Pawła II, nie było to dla Kościoła przypadkową okolicznością historyczną, do której nie przywiązywał on wagi Kościół. Także po upadku cesarstwa sobory wzywały do zachowania niedzielnego odpoczynku. Dies Domini, Dzień Pański. Papież zwrócił uwagę, że chociaż chrześcijanie wiedzieli, że przestały ich obowiązywać żydowskie formy szabatu, jednak pozostają w mocy istotne motywy nakazujące, by świętować Dzień Pański. Po prostu każda religia, można powiedzieć, tutaj mądra, panie doktorze, do słuchacze, wie, że potrzebny jest taki moment. Tylko jak mówił ojciec dyrektor pierwszej części, niektórzy poprawiacze historii starali się zrobić w 10 dniu, prawda, żeby się nie kojarzyło z niedzielą, czy na przykład wiem, że rewolucja francuska również kalendarz cały tam poprzestawiała i stwierdziła, że ten dzień odpoczynku, że nie może być nazywać się Dzień Pańskim niedzielą, tylko jakimś inaczej, inną nazwą, już czas dzisiaj nie pamiętam. A więc główny nurt chrześcijaństwa zawsze mówił, niedziela jest dniem, bo upamiętnia dla nas zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest tak ważny dzień, tak istotny, że co kilka dni chcemy go sobie ciągle powtarzać. A my dokładamy, żeby go przeżyć pięknie, godnie, oprócz mszy świętej. Chcemy także ten dzień mieć wolny i koniec, i kropka. I nie możemy odbierać go tym, którzy chcą go świętować. Bo oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, no mamy demokrację, mamy wolność, oczywiście nie w kościele, ale w społeczeństwie. I panie doktorze, jeżeli ktoś, to sobie może tam swój kramik wystawić tego dnia, jak chce, żeby tylko podatki jakoś płacił, prawda? Czy może jakieś formy, nie wiem co, wyjść z serem, z cebulą i stanę sobie na targu w niedzielę, nie wiem, czy będą chętni przychodzić, skoro mają 6 dni wcześniej możliwość.
Będą chętni, dlatego że niedziela może być również spędzana w takich warunkach sprzedaży, która tradycyjnie w Polsce wywodzi się z sprzedaży targowej,
tak są takiej pikniki,
bezpośredniej, prawda, piknikowej, tak. każdej innej. I my to właśnie w projekcie gwarantujemy i umożliwiamy, pod warunkiem oczywiście, że te targowiska będą powstawać na podstawie uchwał Rady Gminy, a nie będą realizowane na poziomie sieci wielkopowierzchniowych, które zrobią to na swoich parkingach, bo takie obawy też mamy.
I nie boimy się, że będą teraz wszystko zamykać. Będzie chodziła Straż Miejska, Policja i nie wiem co, jakieś tam będą się kiermasze, odpusty, stragany będą, prawda, niszczyć, bo jest dzień wolny.
Nie, wszystkie te wyłączenia są zagwarantowane w ustawie, są dopuszczenia w tym zakresie, także przedsiębiorcy prowadzący własną działalność, niezatrudniający będą mogli wszystko robić, aby zapewnić ten produkt klientowi.
Czyli chodzi jeszcze raz o to, panie doktorze, żeby te panie, najczęściej panie, to są też panowie.
Tak, to jest feminizowany zawód.
Tak, ale właśnie te panie tak nieraz, prawda, są tak wyśmiewane, bo to jest, myślę, bardzo złośliwe mówienie, że one noszą pampersy, bo nie mogą wstawać od kas i tak dalej. No, oczywiście to jest pokazane być może, że mają taką ciężką pracę i takie rygorystyczne te wymagania, ale to jest też troszeczkę, no jednak urąga, prawda, ale tym osobom.
Ojcze doktorze, to wcale nie jest przejaskrawiony przykład. Była jedna z sieci, która prowadziła takie praktyki, że kobieta, która chciała dokonać czynności toaletowych, musiała stanąć w odpowiednim miejscu i poprosić przełożonego, żeby pozwolił jej na wyjście do toalety.
To tak jak, nie wiem, jak w więzieniu.
To się zdarzało, dokładnie, taka forma obozowa.
Niesamowite.
I my rozmawiamy o XXI wieku i kraju w środkowej Europie.
Tylko mi się wydawało, że pisanie o tych osobach już urąga, prawda, takie jakby wyśmiewanie ich sytuacji, no ale to trzeba też taką formułę też przyjąć nawet, taką dramatyczną, prawda, bo to jest... To jakbyśmy mówili o chorych nieraz, prawda, w szpitalach, że no proszę, potrzebują takich, a nie innych tutaj przeróżnych akcesorii, żeby załatwić to, a tamto. Ale jeszcze wracając, i tu jest właśnie akcent z myślą o tych osobach, które pracują, chcą mieć niedzielę wolną, ale mają prawo pracy, mają umowę podpisaną, nie mogą sobie powiedzieć, panie dyrektorze, panie kierowniku, ja przyjmuję wszystkie warunki oprócz pracy w niedzielę. Nie mogą tak zrobić.
No nie ma takiej możliwości prawnej. Pracownik pracuje pod nadzorem. Umowa o pracę to jest umowa, czy zawarty stosunek pracy jest umową starannego działania. Pracownik musi przyjść do pracy i tyle, niezależnie od systemu rozkładu. Często też przychodzi w warunkach naruszających jego odpoczynek dobowy i tygodniowy. Takie przypadki też się zdarzają, o czym alarmuje inspekcja pracy, szczególnie w handlu.
Czyli mamy tak, pierwszy rozdział, motywacja, dlaczego ważna jest niedziela, dlaczego niedziela należy się pracownikom wszystkim, bez wyjątku, bez koloru skóry, że tak powiem, bez pochodzenia, czy bez tego, czy mężczyzna, czy kobieta, czy kierownik, czy dyrektor, czy zwykły człowiek pracujący nawet właśnie w tym przysłowiowym magazynie. Drugi etap, powstaje ustawa. Jak ona powstała? Jak to było i dlaczego tak długo trwa? Panie doktorze, proszę przypomnieć. Ustawa, którą wzięła się za nią po raz pierwszy od lat Solidarność, więc nie ma do czego się odnosić. Nie ma prototypu, żeby go poprawiać, prawda?
Ojcze redaktorze, w zasadzie to z tego, co wiem i z przekazów inicjatora samego pomysłu, pana przewodniczącego Alfreda Bujary, to ten pomysł powstał w zasadzie wtedy, kiedy powstał handel wolnorynkowy i kapitalizm w Polsce tak rozumiany. Kiedy weszły też do Polski sieci wielkopowierzchniowe, które dominowały polski kapitał. Do tej pory nie wiemy, kto doprowadził do tej decyzji, natomiast to było zalew kapitału zagranicznego. Były problemy od lat sygnalizowane ze zmianami nazw tych firm, z odprowadzaniem podatków, z problemami dotyczącymi tego, gdzie te podatki i gdzie te zyski są odprowadzane. Ja myślę, że to zmusiło, przy oczywiście niskich wynagrodzeniach i fatalnych warunkach pracy, to zmusiło pewne organizacje, w tym szczególnie Solidarność, szczególnie Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń, aby wreszcie zająć się tym tematem. A ponieważ były niekorzystne warunki przez wiele lat i też nie było z kim rozmawiać, bo przecież nie ma jakiegoś sektorowego dialogu w Polsce. Jesteśmy krajem, gdzie nie ma ponadzakładowego układu zbiorowego dla handlu, nie ma układów zbiorowych i nie ma też reprezentatywnej strony pracodawców, z którymi handlowcy mogliby rozmawiać i dojść do jakiegokolwiek porozumienia, bo można to było zrobić od ponad 25 lat, ale to się nie udało. W związku z tym projekt powstał jeszcze wcześniej, zanim Solidarność uruchomiła inicjatywę. Był też projekt Wolna Niedziela, który doczekał się głosowania w Sejmie, no ale ze względu na wtedy rządzący obóz projekt przepadł, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym na kanwie zresztą tych doświadczeń no, powstał bardzo silny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który zebrał ponad 500 000 głosów za wolną niedzielą, za ograniczeniem tego handlu w niedzielę, i tak się potoczyły losy tej ustawy przy wielkim wsparciu również Kościoła, również Episkopatu, ale też obywateli polskich, którzy nie tylko z handlu, bo żebyśmy nie mylili tego wyłącznie z głosem oddanym przez pracowników handlu, to jest szereg obywateli wspiera nawet z innych branż to, że widzą, że czują, że jako klienci odczuwają, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kasjerów, bo tylko tych widzą, tak jak mówię, ale to jest też szereg tej obsługi, to są ludzie przemęczeni pracą i kiedy oni robią zakupy i wypoczywają, ci zostają do godziny 21 w sklepie w niedzielę.
No i jeszcze raz powiedzmy, ten projekt tej ustawy został, że tak powiem, dopieszczony, poprawiony, tak zrobiony, że można do niego podczepić bardzo wiele różnych wyjątków, które wcale nie osłabiają głównej idei, bo taki jest cel. Żeby to nie był jakiś, prawda, żelazny taki korpus metalowo-stalowy, nic się tam już nie da zmienić, przyczepić, po prostu idzie jak taran, tylko jest to dosyć bardzo przemyślana formuła ze zmianami, z dodatkami, z takimi pomysłami, żeby nie można było nadmuchać gdzieś tam, prawda, coś sztucznie.
Oczywiście, nawet wychodząc naprzeciw konsumentom, projekt ustawy przewiduje, że w niedzielę będzie można handlować w całości, jakby nie ograniczając podmiotowo i przedmiotowo przedsiębiorców, którzy handel będą prowadzić, między innymi w niedzielę przypadające przed świętami Bożego Narodzenia, bo wiadomo, że to muszą być niedziele handlowe, skoro mamy świętować, to trzeba się zabezpieczyć w te produkty. W niedzielę przypadającą przed świętami wielkanocnymi, wreszcie mamy ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, lipca, sierpnia, dlatego, że to są tak zwane niedziele wyprzedażowe. Także tutaj też mitem pewnym rozsiewanym jest informacja, że ten zakaz jest jakiś całkowity również dla sklepów wielkopowierzchniowych. To jest nieprawda. W wielu krajach Europy jest właśnie tak, że są tak zwane niedziele wyprzedażowe, czy niedziele przedświąteczne, gdzie wiadomo, że ze względu na długi okres trwania świąt, no, klienci muszą być zabezpieczeni, konsumenci w towar. I takie dopuszczenie między innymi stosujemy. Między innymi.
Ustawa została napisana, ja ją widziałem, mamy ją w rękach, pan doktor ją przecież pisał z innymi też pomocnikami. I teraz co? Pytamy się rządu. Drodzy Państwo, był czas przedwyborczy, były spotkania, były objazdy polskie po Polsce, były spotkania pana przewodniczącego tutaj Piotra Dudy z przyszłymi parlamentarzystami, z przyszłymi ministrami i była obietnica z tego ograniczenia handlu w niedzielę. Jak to teraz wygląda? Pytam się, dlaczego tak długo? Czyżby rząd się wycofuje? Czyżby pani minister może Rafalska miała inny pomysł? Czy może jeszcze coś innego? Może ktoś mówi nie, bo nam zaszkodzi w tym ta właśnie ustawa?
Nie mnie to oceniać. Ja mogę podejrzewać, że cały czas boimy się odbioru społecznego, boimy się w rozumieniu rządzących i również kosztów ekonomicznych ewentualnych. Natomiast proszę pamiętać, że w przypadku tworzenia każdej ustawy, która dotyczy, jakby nie było, pośrednio lub bezpośrednio pewnych kosztów społecznych czy ekonomicznych, jest mniej lub bardziej uzasadniona obawa, która dopiero wyjdzie, jak to się mówi, w praniu, czyli będziemy jej skutki odczuwać za jakiś czas. Jeżeli nie będziemy odważni, żeby ją wprowadzić, to nie będziemy też wiedzieć, jakie są skutki. Na razie są to spekulacje. To wszystko są hipotezy niepotwierdzone. Jakie to my będziemy mieli utraty obrotów, jakie to będą problemy z zatrudnieniem, to nie są informacje sprawdzalne, ponieważ w krajach, które wprowadziły ograniczenie lub też całkowity zakaz, tak jak jest w Niemczech, nie ma z tym żadnego problemu odnośnie kosztów finansowych, które ponosi budżet państwa.
Czyli właśnie tutaj można powiedzieć, no, rządzący, to był taki apel trochę niepoważny, a czemu nie? No nie bójcie się tej ustawy. Poparcie jest dosyć mocne, jeśli chodzi o społeczeństwo, o odbiorców, o wyborców także. I tak jak pan pamięta, jak była bombardowany pomysł przez opozycję, nie tylko w mediach komercyjnych, tego pomysłu 500+, rodzina 500+, prawda? A, że się nie sprawdzi, a, że pieniądze pójdą w błoto, a, że nie wszyscy będą równo traktowani. Proszę bardzo, odwaga została nagrodzona, pomysł się udał, proces wszedł w życie, przynosi owoce, przysporzył się właśnie temu, że to koło gospodarcze się rozruszało bardzo mocno. No i mamy sukces, tak można powiedzieć na razie.
No dobrze, ale z drugiej strony wszystkie badania, które są realizowane przez instytucje badania opinii społecznej, trochę dzielą te opinie i społeczeństwo mniej więcej pół na pół. Natomiast jeżeli już mamy przynajmniej połowę, jeżeli nie więcej, za ograniczeniem lub całkowitym zakazem, to to jest połowa Polaków, którzy brali udział w, mówię, w reprezentatywnych próbkach, które jakby odnosimy do całości populacji społeczeństwa i wskazali jednak za tą wolną niedzielą. To nie jest jakaś garstka ludzi, która wyszła na ulicę i mówią, że im się źle pracuje, tylko my mówimy o społeczeństwie w rozumieniu tych, którzy pracują w handlu i tych, którzy są klientami, konsumentami lub też pracują w innych branżach. Tych ludziach, mówimy o tych osobach, które nie widzą swoich matek w domu, nie widzą żon, nie widzą osób, które powinny sprawować pieczę w tym bardzo ważnym w tradycji polskiej dniu, jakim jest niedziela i wspólne świętowanie, niezależnie jakby od doktryny, nawet już mówiąc zwyczajowo. I to jest największy problem. Gdyby się okazało, że przyszedłby pomysł zrealizowania referendum, jakżeż bym się zdziwił, gdyby referendum Polacy wypowiedzieliby się jednak za wolnymi niedzielami. Co wtedy zrobiłby rząd?
No właśnie, także tutaj wiem, że odbyło się dzisiaj, to jest taka nowość, którą warto jeszcze raz sprzedać. Odbyło się spotkanie, nie spotkanie, tylko po prostu
posiedzenie
tak tutaj ważnej rady w NSZZ Solidarność i powiedziano ani kroku dalej, ani kroku w sensie do tyłu, nie oprzemy się naciskowi żadnemu.
Znaczy, pierwsze spotkanie to było oczywiście spotkanie Komisji Krajowej Solidarności, która wspiera projekt w niezmienionym kształcie. Natomiast dzisiaj odbyło się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, gdzie no jednak wszyscy członkowie nie idą na żadne ustępstwa. To jest komitet, który został powołany po to, żeby wspierać tę ideę i nie aprobuje, z tego co usłyszałem od przewodniczącego komitetu pana Alfreda Bujary, nie aprobuje żadnych innych rozwiązań, a pojawiły się rozwiązania dotyczące wyboru niedziel, nie wiem w jakiej formie i nie wiem dlaczego dwóch, nie jednej, dlaczego to ma być proporcjonalne i która to mają być niedziele, lub też ograniczenia czasowego, o tyle bezzasadnego, że de facto dalej pracownik pozostaje w pracy i on tej niedzieli nie będzie świętował od godziny 13, ponieważ on musi zamknąć sklep, posprzątać, dokonać pewnych czynności inwentaryzacyjnych, magazynowych, każdych innych, więc dla niego ten dzień jest dniem straconym. On w porze obiadowej, tak mówiąc zupełnie przysłowiowo i bardzo trywialnie traktując teraz ten temat, jego nie będzie w domu.
Oczywiście, poza tym też, no popatrzmy, no, też pozytywnie, że no, dużo się dzieje, jednak jest to założenie ludzi świata pracy, czyli tych pracowników handlu wielkopowierzchniowego, jest to zauważenie ich potrzeby niedzieli, chociaż dzieje się to troszeczkę bardzo powoli, bo zarządów Platformy, czy tych wcześniejszych w ogóle nie było tego typu, było przyjęcie tych wszystkich hipermarketów jak dobra, nie wiem, które nas zaskoczyło, ogarnęło i jesteśmy niewdzięczni, wdzięczni niebiosom, bo mamy takie same towary jak w Europie Zachodniej, tylko że nieco inne ceny proporcjonalne. Ale to już zostawiając ten temat, bo można
było... To dyrektor powiedział w ogóle jeszcze o innym wątku, a mianowicie okazuje się, że ceny za granicą bywają niższe niż w Polsce.
Właśnie, i poza tym też nieproporcjonalnie do zarobków, poza tym tak zwane puste place, wyciągnięcie, prawda, że taki market przychodzi, wyciągnie co się da, potem zmienia nazwę, to jest ta sama powierzchnia, inna nazwa, inne podatki.
No, zgadza się. Różne były praktyki stosowane przez sieci, no to są giganci finansowi, dlatego trudno się dziwić.
Natomiast ja nie chcę się wypowiadać, bo naprawdę nie znam dokładnie tych liczb, ale bardzo marne pensje ludzi.
Tak, my mówimy tutaj o minimalnym wynagrodzeniu. No, chwalą się niektóre sieci, że podnoszą te minimalne wynagrodzenie, ale to w perspektywie procentowej są to niewielkie składniki tego wynagrodzenia. Proszę jeszcze pamiętać, że często są to niepełne etaty. To są godowe pensje i mówmy się, no inaczej ich nie można nazwać. Jest definicja godziwego wynagrodzenia. Absolutnie praca w handlu definicji godziwego wynagrodzenia nie spełnia.
No właśnie. A słyszałem gdzieś takie wypowiedzi, no ale my dopiero zobaczymy, co będzie, jak te tak mówię trochę z przekąsem, jak te hipermarkety, te wielkie, potężne hale zaczną się z Polski usuwać. Przejdą gdzie indziej, przejdą na Ukrainę, na rynek wschodni. Co będziemy mieli wtedy?
Ale my się zupełnie nie będziemy tym martwić. Mamy świetnie rozwiniętą spółdzielczość. Proszę spojrzeć na SPOEM. Czy ono nie mogłoby zastąpić sieci? Przecież to jest rozwinięta spółdzielczość, która bardzo dobrze funkcjonuje i mogłaby zastąpić całkowicie na polskim rynku zagraniczne sieci.
I to jeszcze jedno spojrzenie. W jakim momencie jesteśmy? Bo zobaczmy taką mapę drogową. A więc mamy projekt ustawy, mamy przyjazny parlament, bo trzeba tak powiedzieć, większość, mamy bardzo wielką rzeszę podpisów, czyli tych, którzy są zainteresowani bezpośrednio, a jeszcze są ich przecież rodziny, znajomi, więc to się może przecież 4 razy powiększa, prawda? Więc jest dosyć i tak. No i mamy rząd, który mówi, dobrze, będziemy to robić i teraz pytanie, kiedy i czy będzie zgoda na ten właśnie Boży plan, czyli wszystkie niedziele są święte, nie tylko co druga. No przecież Pan Bóg powiedział, czyli prawda, pamiętasz, Dzień Święty święcił każdy, nie tylko co drugi, czy co jeden na kwartał.
No poza tym, tak jak mówiłem już na antenie telewizji, a mianowicie jaki byłby sens dzielenia tych niedziel według jakiego rytmu, według jakiego kalendarza, przecież to zupełnie sobie tego nie wyobrażam, absolutnie.
No właśnie, ta mapa drogowa, jak pan, nie trzeba być tu wróżku mi teraz mówić, aha, będzie tak, my powiemy, Solidarność powie tak, minister powie tak, potem premier powie tak, a w końcu będzie tak, no ale...
No to już jest
kwestia... Życzymy sobie, żeby te dwie drogi się połączyły.
Porozumienia, jednak. Prawda? Natomiast to jest trochę tak, że wydaje mi się, że zaczyna się negocjować projekt tej ustawy. I te negocjacje idą w kierunku, no damy wam coś, jeżeli wy ustąpicie. Natomiast no nie do końca jest to zgodne z samą inicjatywą, zapowiedziami wyborczymi, ponieważ była mowa o 4 wolnych niedzielach i dzisiaj ktoś z jakiegoś powodu boi się wprowadzenia tych 4 niedziel. Natomiast zakładając, że będą jakieś negatywne być może skutki społeczne i ekonomiczne, my przecież tego nie wiemy. Trzeba zaryzykować, trzeba być odważnym, trzeba stworzyć nową jakość na polskim rynku pracy i zobaczyć, jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo. Trzeba podjąć to ryzyko, bo czekaliśmy na taką ustawę bardzo długo i wreszcie są dobre podwaliny, dobre fundamenty, żeby ją wprowadzić w życie.
Panie doktorze, jako też autor tutaj projektu ustawy, jak pan uważa, co ona przyniesie? To znaczy, jak wejdzie w życie, jakie będzie miała tutaj wymierne skutki? Oprócz tego, że będą, tak patrzę sobie, bo zamykam oczy i widzę szczęśliwe rodziny tych właśnie pań, które pracują na kasie, na magazynie, w wielkich marketach w niedzielę, że mogą właśnie iść do kościoła, zakładać, że są wierzące, gotować obiad rodzinny, cieszyć się dziećmi, mężem, rodziną, po obiedzie iść sobie na spacer, do lasu, na rowery, na grzyby i tak dalej. Oprócz tego, co jeszcze to może przynieść takiego dobrego?
To jest ten rozwój też intelektualizacji społeczeństwa, żeby nie przechodzić z rytmu konsumpcjonizmu wyłącznie w konsumpcjonizm, tylko żebyśmy byli świadomi, że istnieje kultura, istnieje wypoczynek inny niż świętowanie, bo inaczej tego nie można nazwać, w galeriach, że te produkty pierwszego użytku można kupić w zupełnie innych warunkach niż hipermarket, że galerie dalej będą otwarte, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na kino, restaurację. Natomiast części sprzedażowe będą funkcjonować tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca uzna, że je otwiera lub nie otwiera. Ja powiem więcej. Do tej pory istnieją praktyki i to jest ujawniona informacja, której nie boję się ujawnić, a mianowicie, że osoby, które podnajmują pomieszczenia w galeriach handlowych, jeżeli nawet z powodów ideologicznych lub też czasu, lub też chęci spędzenia czasu z rodziną w niedzielę nie otworzą tego swojego sklepu, to płacą galeriom handlowym kary. Czyli jest jakby zmuszanie przedsiębiorców do tego, żeby ta niedziela była dniem, w którym warto otworzyć sklep, bo przecież w nim jest jakiś sklep wielkopowierzchniowy czy samą galerię, bo w niej jest jeszcze jakiś fragment biznesu prowadzonego przez przedsiębiorcę. No, tam się płaci karę za nieotwarcie w niedzielę sklepu. Proszę sobie to wyobrazić.
Za nieotwarcie.
No, a też... Czyli gdybym ja jako przedsiębiorca miał ochotę, a mam prawo do tego zamknąć sklep w niedzielę, bo chociażby chcę ją świętować, to jest mój biznes. To ja tego nie mogę zrobić, bo będę płacił karę.
Czyli to jakbyśmy płacili karę, miał pan tartak i za to, że pan tartaku nie uruchomi w niedzielę, płacili pan karę, bo on powinien pracować, buczeć, rżnąć drzewo i tak dalej.
No dokładnie tak. Oczywiście możemy mówić o wielu zawodach, branżach.
Tak jest. A jeśli takie skutki, to raczej chyba może nie przesadzajmy, że na przykład ten wtedy handel, ten drobny się podniesie, rozszerzy, osiedlowy i tak dalej, ten rodzinny. W sumie nie, bo to nie jest, mówimy, wtedy w niedzielę to pan zauważył, przychodzą tłumy ludzi, ale nie po to, żeby kupować, nie wiem, lodówkę, pralkę, materac, żelazko, deskę do prasowania, ręczniki, tylko po prostu tak chodzą, mówimy, potocznie łażą, tak, między tymi regałami i, no, i oglądają, czasami się jeszcze sprzeczają, bo to potrzebne, to niepotrzebne, tu, albo krzyczą, że tu jest coś taniej, tu jest drożej. Mówiąc tak,
no dokładnie, ilość realizowanych zamówień i zakupów w sklepach, które akurat nie zajmują się sprzedażą żywności, produktów szybko zbywalnych, jest niewielka. No jest to po prostu sposób na spędzanie czasu. Może też w wyniku tego, że nie mają innej formy i nie mają innych alternatyw. My byśmy bardzo chcieli, żeby instytucje kultury, sztuki i wszelkie inne, zajmujące się promocją innego stylu życia, włączyły się trochę. No nie dostaliśmy tutaj wsparcia. Ja bardzo żałuję i myślę, że Komitet Inicjatywy Ustawodawczej też, że nie włączyła się w gastronomia, a przecież na całym świecie spędzanie przy posiłkach czasu z rodziną, ze znajomymi, to jest jeden z podstawowych sposób spędzania niedzieli. To nie chodzi o konsumpcjonizm w rozumieniu nabywania produktu, tylko chodzi o to, żeby się spotkać. Chodzi o to, żeby się spotkać w innym miejscu niż galeria handlowa.
Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem. Rozmawiamy jeszcze dalej przed telefonami. No ale dobrze, czyli panie doktorze, pan Pentak nie badał ze swoim zespołem dobrze, dokładnie wszystkich, prawda, że tak powiem, grup społecznych, ale można powiedzieć, że właściwie nie ma żadnej grupy, chyba oprócz dyrektorów i prezesów tych wielkich hipermarketów, którzy by mówili, no ograniczenie tego handlu nam zaszkodzi, w nas uderzy. No nie ma, bo nawet placówki gastronomiczne nie czują się zagrożone.
Absolutnie, wtedy. Nie było żadnego głosu
kina,
krytyki.
Kina, teatry, nie. Wszystko inne, nie wiem, parki, no wszelkie...
Nie dostaliśmy ani jednego głosu krytycznego lub też postulatu o zmianę zapisów właśnie z instytucji czy organizacji, o których ojciec redaktor wspomina.
Może Polski Związek Kieszonkowców, ale to nie przyznał się, prawda?
Natomiast no, ewidentnie jest tutaj wielki lobbying, wielka siła sieci wielkopowierzchniowych i nie tylko. Natomiast no, trzeba jeszcze oddać hołd jednej sprawie, a mianowicie no, są silniejsi, słabsi, są ci, którzy mają pieniądze, ich nie mają i to jest walka o interesy, to jest walka o pieniądze. Natomiast ja nie do końca wiem, gdzie jest obawa utraty tego finansowania przez wyłączenie niedzieli, ponieważ jest to dla mnie o tyle absurdalne, że nic w przyrodzie nie ginie, zgodnie z zasadą entropii rozłoży nam się to pięknie na 6 dni w tygodniu. I tak. To i tak jest dużo. Nawet powiem więcej, jakby się rozłożyło na 5, też by wystarczyło.
Co masz zjeść w 7 dni, zjesz w 6 i to ci się wcale nie odbije czkawką.
Ojcze redaktorze, gdybyśmy zamknęli stację paliw w niedzielę, a takiego kraju nie ma, gdzie stacje paliw są zamknięte, bo wiadomo, że to jest wysoka użyteczność społeczna, wiadomo, że komuś może zabraknąć paliwa, to zakładam, że ktoś zatankuje w sobotę. Do pełna.
No tak. A ja pamiętam pan stacje zamknięte, na przykład tak zwane, to były te CPN-y, nie? To ty nazwane. Tak. Centralny przewóz. Pamięta pan zamknięte stacje w niedzielę i święta? Ja pamiętam.
No dokładnie.
Przejeżdżało
się. Sobie radzili, ale no, rozumiem, że aut jest coraz więcej, tak. Drogi mamy coraz lepsze, komunikujemy się, jesteśmy mobilni. Natomiast, no, wydaje się, że człowiek jest w stanie na zapas pewne rzeczy zrealizować przed dzień. Tak, człowiek nie jest behawioralnie tak ukształtowany, że musi wszystko zobaczyć, dotknąć i dopiero wtedy podjąć decyzję. On jest w stanie antycypować i przypuszczać, że jeżeli w niedzielę sklep jest zamknięty, to zrobi to w sobotę, a poza tym, jeżeli wielkopowierzchniowy będzie zamknięty, to złapie małego przedsiębiorcę, który na osiedlu gdzieś obok niego bliżej, a może nawet taniej, a może lepiej, szybciej, w lepszej atmosferze mu to sprzeda i nie będzie widział jego zmęczenia na oczach, tak
ja
jak kasjerki.
Boję się pan, że nas ośmieszność też posądzi, że mamy takie niskie oceny ludzkich zachowań, czy jakiejś takiej no, zaradności. Przecież patrzymy, chociażby zima nasza, przetwory, które robimy, prawda? Przecież nikt nie będzie szukał w lutym śliwek, czy świeżych, czy czereśni, tylko po prostu robimy zapasy, kisimy kapustę, mamy jakieś te wszystkie komórki w gospodarstwach takich domowych, większych, że możemy tam marchewkę, prawda, czy jakieś inne warzywa, przewidywalnie, że ich nie będzie przechować, ale to tak wiadomo, to jest inna sprawa. Cały czas mówimy dobro tutaj pracownika. Panie doktorze, tak dla ciekawości, jak brzmi na przykład taka ustawa, jeżeli pan ma przed sobą tekst jej, to może tak na chybił trafił na przykład jakiś punkt przeczytać. Jak to wygląda? Niech państwo zobaczą, jak na przykład dana ustawa się przygotowuje, jak ona się też sama broni, nie? Żeby mieć tutaj, bo tam są, widziałem, przeróżne przypisy. Właściwie pół strony jest takim maczkiem, a pół strony jest normalnymi tutaj literami. Jak wygląda w ogóle brzmienie takiej ustawy, jak i jasność, tak dla ciekawości, tak. Bo nie każdy z nas ustawy przecież w życiu czyta.
Ja to w dużym skrócie przedstawię. Artykuł 1 w przepisach ogólnych ustawy określa zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedzielę oraz Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę oraz wykonywania tych innych czynności handlowych. Przez to rozumiemy wszystkie czynności związane z magazynowaniem, z przetwarzaniem, z inwentaryzacją i tak dalej w podmiotach, które świadczą usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza granicami, żeby nie okazało się, że my ten towar skutecznie dostarczamy za granicę do zagranicznego odbiorcy, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Definiujemy wreszcie w artykule 2 placówkę handlową. Tej definicji nam to brakowało. I tutaj mówimy o zakresie detalicznym, hurtowym, detalicznym i hurtowym na poziomie również też sklepów internetowych, których zatrudnieni wykonują swoje obowiązki w niedzielę bezpośrednio przy zawieraniu umów sprzedaży towarów i wyrobów. Tutaj poszliśmy na rękę i też dziękujemy wszystkim, którzy zwrócili nam uwagę, że w dobie współczesnego systemu informatycznego, naszej globalizacji w rozumieniu korzystania z tych dóbr internetowych, szybkości tych zakupów i tak dalej, że musimy wyłączyć ten handel internetowy pod warunkiem, że jest on zautomatyzowany i właśnie takie wyłączenie też się pojawiło, czyli tam, gdzie nie chodzi do zatrudnienia. Ustawa rozszerza handel na te czynności również około handlowe i wymienia przedsiębiorców prowadzących centra logistyczne, magazynowe, terminale przeładunkowe i tak dalej, gdzie też również nie może dochodzić do zatrudnienia, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę w limicie 24 niedziel w skali roku. Wreszcie definiujemy handel nawet, bo takiej definicji się w prawie nie doczekaliśmy do tej pory. Niedzielę, bo to może istotne, pomijając oczywiście kwestię doktryny kościelnej, rozumiemy w myśl artykułu 151 ze znaczkiem 9, paragraf 2 kodeksu pracy, a mianowicie wtedy, kiedy czynności wykonywane są od 6 rano w niedzielę do 6 rano w poniedziałek. I ten zakaz 24 godziny, czy to ograniczenie 24 godzinne rozpatrujemy w myśl przepisów zawartych w kodeksie pracy. Wreszcie w rozdziale drugim wprowadzamy informacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych, outsourcingu pracowniczego, franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji, z wyłączeniem oczywiście stacji paliw płynnych, bo tak jak mówię, nie chcemy tworzyć precedensu na poziomie europejskim, oraz aptek, punktów aptecznych i tak dalej, ponieważ może rzeczywiście istotnie te potrzeby społeczne muszą być zabezpieczane przez prowadzących tego rodzaju handel. I pojawiają nam się wreszcie w artykule 4 odstępstwa. Pierwszych już mówiłem na początku spotkania, mianowicie tak zwane niedziele wyprzedażowe, czy też niedziele przedświąteczne. Wreszcie nam się pojawiają informacje dotyczące stacji paliw płynnych, już bardziej uszczegółowione, a mianowicie chodzi tutaj o to, że z Izbą Paliw Płynnych ustaliliśmy metraże stacji, które powinny w miejscach obsługi pasażerów zlokalizowanych przy autostradach nie przekraczać 150 metrów kwadratowych, wreszcie w warunkach innych niż tak zwane MOPy 80 metrów. Chodzi o to, żeby nie tworzyć też takiej furtki i rozwiązań, dla których chociażby sklepy mogłyby się nagle zamienić w stacje benzynowe. Więc tutaj są określone przepisy definiujące stacje paliw płynnych. Pozwalamy na handel w placówkach piekarniczo-ciastkarskich zlokalizowanych w zakładach prowadzących sprzedaż produktów własnej produkcji, ale też jest to godzinowe, do godziny 13. Wiadomo, że nikt tego nieświeżego pieczywa nie będzie chciał kupić po tej godzinie. Wreszcie dopuszczamy do handlu kioski, te, które zajmują się sprzedażą prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów różnego typu, które są może takimi rzeczywiście potrzebami pierwszego użytku związanymi chociażby z podróżą, szczególnie zlokalizowanych na dworcach, lotniskach i tak dalej. Przy czym tutaj zastosowaliśmy klauzulę wartości obrotu, to znaczy wszędzie mniej więcej w tych wyłączeniach mówimy o tak zwanym 30% miesięcznym obrocie, żeby się nie okazało i znowu zabezpieczamy bardzo szczelnie tą ustawę, że ktoś założy sobie kiosk, który będzie handlował wszystkim innym, tylko nie biletami. Inaczej mówiąc, podobnie jest wyłączenie kwiaciarni, ale żeby się nie okazało, że kwiaciarnia sprzedaje wszystko oprócz kwiatów, zdefiniowaliśmy, że musi być jakaś fragment i wartość obrotu, który będzie musiała taka kwiaciarnia udowodnić, tego obrotu rozumianego oczywiście jako przychód ze sprzedaży, i taką deklarację do Urzędu Skarbowego będzie to oświadczenie, no pod karą oczywiście, pod pewnymi sankcjami karnymi, jeżeli przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie. Rozumiem, że kontrola Urzędu Skarbowego w tym zakresie będzie wyrywkowa, celowa, tematyczna. Trudno mi powiedzieć, jakie będzie rozporządzenie do tego, bo to już jest kwestia jakby innego ministerstwa, a nie konkretnie przepisów samej ustawy. Wreszcie wyłączamy apteki z wiadomych powodów, punkty apteczne, placówki handlowe zlokalizowane w zakładach hotelarskich, opieki zdrowotnej, służby zdrowia, które wymagają całodobowych świadczeń dla podopiecznych swoich, oraz działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki, wypoczynku. Wreszcie kolejne wyłączenie dotyczy portów lotniczych, dworców autobusowych, kolejowych i tak dalej, ale również w placówkach, które mają ograniczenia metrowe, żeby się nie okazało, czy metrażowe, przepraszam, żeby się nie okazało, że znowu będą powstawać dyskonty czy hipermarkety w przestrzeni dworcowej. Proszę sobie wyobrazić, że my nie do końca wiemy, kto jest wtedy właścicielem, bo to jest trochę tak, że właścicielem może być danej przestrzeni przedsiębiorstwo typu PKP i podnajmować dużą przestrzeń dyskontowi. Też nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że wtedy nie wiadomo w zasadzie, czy to jest ta lokalizacja, czy nie ta lokalizacja, kto jest de facto właścicielem, a gdzie ten podmiot funkcjonuje. Wprowadziliśmy wyłączenia w zakładach pogrzebowych, wprowadziliśmy wyłączenia w portach morskich i lotniczych ze względu na zachowanie ciągłości pracy. To była też inicjatywa związków zawodowych, pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, którzy pracują w portach morskich i lotniczych. Wprowadziliśmy wyłączenia dla festynów zorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, czy też organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, instytucje pomocy społecznej, w trakcie imprez sportowo-rekreacyjnych, w placówkach zlokalizowanych na terenie jednostek penitencjarnych. To był głos Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek samych skazanych, którzy, czytając literalnie tekst ustawy, przestraszyli się, że nie będą mogli w tych zamkniętych przestrzeniach ograniczonych kupować żadnych produktów. Wreszcie w garnizonach podobno mamy sytuację, gdzie dochodzi do pewnego ograniczenia, prawda, w końcu przebywających tam osób. Są to tereny zamknięte. No i głos oczywiście Poczty Polskiej, ale nie tylko, różnych przedsiębiorców, którzy są operatorami w rozumieniu ustawy prawo pocztowe, czyli wyłączenie placówek pocztowych. Placówki pocztowe nie tylko świadczą usługi pocztowe, również prowadzą handel. Kupujemy w placówkach pocztowych, bywa, że bywają otwarte w niedzielę, różnego rodzaju produkty. No wreszcie hale targowe, targowiska. To, co nam się pojawiło niedawno, ponieważ ustawa weszła w życie, o ile mnie pamięć nie myli, na początku tego roku, a mianowicie z wiadomych powodów w pierwszym kształcie projektu tej ustawy nie było możliwości, nie było zawartej informacji o tym, że rolnik może prowadzić sprzedaż detaliczną, ale ustawa się zmieniła, ustawa w celu sprzedaży żywności przez rolników, to jest ustawa z 16 listopada 2016 roku, gdzie gwarantujemy rolnikom, oczywiście w związku z tym, że mamy tutaj podstawy prawne wynikające z tej ustawy, możliwość prowadzenia handlu detalicznego, tak? To jest bardzo istotne. No i ta sprzedaż internetowa, która nam się tutaj cały czas pojawia, która może być prowadzona w sposób automatyczny, zautomatyzowany. Są takie możliwości informatyczne, teleinformatyczne, które umożliwiają złożenie zamówienia, przyjęcie zamówienia, ale towar zostanie spakowany w poniedziałek i wysłany, tak aby pracownik nie musiał tego realizować w niedzielę. No i wreszcie na wniosek izb farmaceutycznych, hurtownie farmaceutyczne, ponieważ one rzeczywiście prowadzą działalność non-stop, musi to być działalność nieprzerwana. Dopuszczamy także handel w strefach wolnocowych, jest to oczywiste. No i oczywiście w obiektach infrastruktury krytycznej, chodzi tutaj konkretnie o te, które są zdefiniowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Również w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu prasą. I to są właśnie te wszystkie wyłączenia, które pojawiły nam się w toku konsultacji społecznych, w toku rozmów Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, no i głosu różnego rodzaju instytucji, zrzeszeń, organizacji pozarządowych, również odniesień do opinii rządu. To jest wypadkowa wielu konsultacji, które poczyniliśmy, wychodząc naprzeciw wszystkim pozytywnie, merytorycznie krytycznym lub też uzupełniającym nasz projekt opiniom.
Czyli, panie doktorze, wielka rzecz, bo jest, mówimy, nowość. Ta ustawa jest takim naprawdę protagonistą w tych wszystkich inicjatywach, żeby dzień, niedzielę uczynić dniem wolnym od pracy dla tej grupy właśnie nowo powstałych pracowników. Powiedzmy sobie, to nie jest grupa, która jest znana, nie wiem, od przedwojnia, powojnia, od 100 lat, tylko to jest grupa tych ostatnich lat, kiedy kapitał zagraniczny w postaci tutaj sklepów wielkopowierzchniowych przyszedł do naszej ojczyzny. Więc tym bardziej jest to pochylenie bardzo ważne nad tymi ludźmi, nad ich prośbami. Jeszcze jedno pytanie, jak to się rozpoczęło? Kiedy przeważyła, ten punkt ciężkości się przesunął, że Solidarność powiedziała, nie, musimy w tym momencie zająć się właśnie tymi ludźmi, tą grupą bardzo tutaj dotkniętą. Czy to był jakiś zespół powstały, czy jakieś listy, pisma, monitoring, nie wiem.
Już od dawna istniało przymierze na rzecz wolnej niedzieli z inicjatywy pana przewodniczącego Alfreda Bujary, który od lat zabiegał o to, żeby niedziela była wolna od handlu. A cały problem oczywiście tkwi w obronie praw pracowniczych, czyli tych warunkach pracy, które są, które dotykają pracowników handlu od lat. Odkąd wszedł do Polski rynek zagraniczny czy kapitał zagraniczny, te warunki pracy się pogarszały. No, pamiętamy sprawy, ja już nie chcę wymieniać nazw konkretnych sieci, aczkolwiek można by było, ponieważ są określone wyroki, które już zapadły, ale może na potrzeby dzisiejszej audycji pominę te nazwy, gdzie warunki były fatalne. Do dzisiaj się to zmieniło ze względu na pewną też obyczajowość, na to, że konsument też widzi pewne skrajne elementy, dociera do niego za pomocą środków przekazu, internetu, informacja o tym, w jaki sposób pracownicy pracują i w jakich warunkach. I ja myślę, że to była główna przyczyna, czyli obrona praw pracowniczych, że jeżeli już nie da się mieć partnera społecznego w postaci pracodawcy, organizacji pracodawców, gdzie można doprowadzić do ustalenia i wynegocjowania pewnych warunków. Jeżeli na poziomie komisji zakładowych, związków zawodowych są problemy od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po ustalenie regulaminu pracy i wielu innych elementów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, to chyba czara tej goryczy się po prostu przelała i w pewnym momencie jedyne i zasadne byłoby przynajmniej zagwarantowanie tym ludziom, skoro nie możemy im podnieść wynagrodzeń, skoro nie możemy ich prestiżu tego zawodu podnieść do rangi zawodu, w którym będziemy mieli jednak do czynienia z taką obserwacją przez zarządzających, przez pracodawców, też przez klientów, obserwacją, że to jest ciężka praca, po prostu ciężka praca w zakresie obciążenia mięśniowo-szkieletowego, psychicznego. Tam jest hałas w tych sklepach. Przecież wszyscy wiemy o tym, że tak naprawdę za długo też nie wytrzymamy ze względu na różne bodźce, które docierają, a ten kasjer, kasjerka przysłowowo mówiąc, musi tam pracować 12 godzin. Wydaje mi się, że i ergonomia tej pracy, to wszystko wpłynęło na to, że nagle powstała taka potrzeba szczególnej ochrony handlu. Bo my nie mówimy o innych branżach, bo pracownicy w innych branżach nie pracują tyle dni w tygodniu. I musimy sobie zdawać sprawę z tego. Więc taka ochrona i taka inicjatywa się pojawiła już bardzo, bardzo dawno, natomiast nie były sprzyjające okoliczności polityczne. W związku z tym, w zeszłym roku była taka koniunktura, wydawałoby się, taka potrzeba i już taki ostatnia deska ratunku, kiedy Solidarność uznała, że należy ochronić pracowników przed tym pracą w siódmym dniu tygodnia i tak to powstało. Druga sprawa to była kwestia wprowadzenia świąt 10 lat temu wolnych od pracy, gdzie się okazuje, że jakkolwiek przepis w kodeksie pracy funkcjonuje, tak jego lustracja, weryfikacja, jakkolwiek byśmy to nazwali, przez Państwową Inspekcję Pracy, nie przynosi najlepszych rezultatów, czego jesteśmy świadkami, jak widzimy, że w święta sklepy, co prawda wielkopowierzchniowe nie, bo im się to nie opłaca, ale dyskonty są otwarte. I to była, mnie się wydaje, że te dwa główne powody, to były powody, dla których należało uruchomić inicjatywę takiej ustawy.
Więc warto było, zobaczymy, tylko trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej było to połączenie, więc pierwszy etap to jest ustawa, pisanie ustawy, potem projekt, przyjęcie projektu, przegłosowanie, projekt wchodzi w życie bardzo szybko, żeby nie był gdzieś tam w tych zamrażarkach sławnych. Myślę, że tym razem będzie on, pojawi się jeszcze przed świętami, jeszcze na jesieni, żeby nawet ten czas świąteczny, prawda, tak, ubogacić tymi niedzielnymi.
We wrześniu podpisy były złożone w liczbie ponad 500 000 do marszałka Sejmu, który obiecał przyspieszenie prac legislacyjnych. Było pierwsze czytanie, pozytywnie przegłosowane i rozpoczęły się prace w zespołach parlamentarnych i podkomisjach, przy czym te, wydaje mi się, i mogę to subiektywnie ocenić, ponieważ jestem członkiem, bywam na tych posiedzeniach, nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów. Są to dyskusje, konflikty, często kłótnie różnych stron, które gdzieś tam każda z nich ma swoje opinie. Wiadomo, że tu zawsze będzie asymetria tych, którzy zatrudniają i tych, którzy są zatrudnieni. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ochronę miejsc pracy w rozumieniu niedzieli, ochronę w takim znaczeniu, żeby ta niedziela była wolna, plus ochrona miejsc pracy, żeby pracownicy ten czas pracy faktycznie wykorzystali w 6 dni. Tylko tu chodzi również o wszystkie inne te formy dookoła realizowane, czyli i po prostu formy spędzania czasu, upowszechnienie, tak jak mówię, innych form spędzania czasu. To jest ustawa prospołeczna. Ona nie jest tylko propracownicza, ona idzie dalej. Nawet ustawa obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, więc związek zawodowy wyszedł ponad swoje, nie tyle przekroczył uprawnienia, bo to nie o to chodzi, ale broni również tych niezrzeszonych.
No i czekamy na efekty, na owoce i czekamy na Państwa telefony. Będą one naprawdę tutaj budujące, określające, czy rzeczywiście jest taki problem, bo my uważamy, że jest. Solidarność mówi, że tak. Dlatego tak się nad tym pochyla, dlatego tyle energii i tyle, że tak powiem, zachodu jest temu przeznaczone. Zresztą, no myślę jeszcze raz, panie doktorze, rząd chyba nie ma się czego bawić, że wejdzie na jakąś stopę wojenną z tymi marketami, bo to i tak już wszedł, prawda? Zaciśniając to prawo podatkowe i tak dalej. Więc myślę, że nie będzie jakiegoś, chyba tu nie ma żadnych obaw, że nie wiem, Portugalia się obrazi przez Biedronkę, czy Niemcy przez Lidla, czy Austria, czy coś tam. No, to jest sprawa handlowa.
Ojcze redaktorze, ja powiem więcej. No nie chcę być tutaj prognostą, ale nie do końca te sklepy mogłyby się obrazić, ponieważ wydaje się, że jesteśmy jednym z najlepszych rynków zbytu. Mówiąc zupełnie poważnie. I każda forma walki z konsumentem, tudzież z organizacjami wspierającymi pracowników, będzie przeciwko tym przedsiębiorcom, ponieważ oni już dalej poza granicę Polski się nie przesuną specjalnie ze względu chociażby na to, że mamy do czynienia z krajami już poza Unią Europejską. No, może gdyby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej, wtedy zaczną się przesuwać.
No właśnie. A my możemy mówić, to się dobrze łatwo mówi, ale ja się nie podoba, no to można zawsze wrócić tam, skąd się wyszło.
Oczywiście, mamy świetnie rozwinięty własny handel spółdzielczy, mamy świetnie rozwiniętych mikroprzedsiębiorców, którzy zabezpieczą nasz każdy produkt i w dodatku może się okazać, że będzie jeszcze tańszy.
Pan doktor Mateusz Warchał, autor, ekspert i autor ustawy, projektu ustawy na temat ograniczenia handlu w niedzielę. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Drodzy Państwo, telefony już dla Państwa 56 655 23 55 56 655 23 56. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony z USA i Kanady, to jeszcze dokładamy, dołączamy 011. Zapraszamy już do naszych rozmów po przerwie muzycznej.
Są piosenki o ojczyźnie, które śpiewa naród swojsko, o przyrodzie, patriotyzmie, dziejach, które trzęsły Polską, ludziach, których los nie złamał, kwiatach, które gdzieś zakwitły, i miłości tej tułaczej, co jej zdrady nie przenikły. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Dziś, gdy kraj nasz już nie ogniem, lecz złowrogą mową zionie, polskie troski i nadzieje złóżmy wszyscy w Boga dłonie. Zapomnijmy o podziałach, które ludzkie serca ranią, by ojczyzna nasza Polska przez wszystkich była kochaną. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki gdzieś zrywali bliscy. Tym, co już nie wrócili, ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nuci mi. Czerwone maki gdzieś zrywali bliscy, tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, cennych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna.
I mamy telefony, które odbieramy już dla Państwa i dla nas. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy Pana.
Ja, co do usłyszanej audycji.
Jakie imię, jeśli można, dla kontaktu?
Piotr.
Panie Piotrze, dzisiaj imieniny, więc wszystkiego dobrego. Słuchamy.
Dziękuję. Ja jako osoba niepełnosprawna byłem tutaj na Podkarpaciu, bo ja po Podkarpacia pochodzę, zatrudniony w sklepie Jedynka. I jeżeli mogę dołożyć po prostu do rozmowy się, to powiem tak, że naprawdę to, co słyszałem w audycji z Radia Maryja, to jest prawda, szczera prawda. Tam się po prostu poniewiera tymi pracownikami. Ja byłem zatrudniony w sklepie 1K, to na terenie Rzeszowa. I jeżeli się dostawało w tygodniu dzień wolny, za przyjście w niedzielę. Nie było żadnego, po prostu żadnej od tego odstępstwa. Przychodziło się rano i co można powiedzieć? Ludzi było jak na lekarstwo. Przychodzili tylko po mszach i to głównie młodzi. Przychodzili, żeby sobie kupić jakieś papieroski, jakieś takie po prostu zbędne rzeczy, a tak naprawdę tych produktów, które na co dzień są potrzebne, chleb, tak naprawdę konkretne, to w ten dzień nie kupowali. A my, jako załoga zatrudnieni, to tylko patrzyliśmy, żeby wreszcie nastała ta godzina, w której można będzie wyjść i pójść spokojnie, jeszcze chociaż troszkę poświętować tej niedzieli. Co jeszcze chciałbym dodać? Jeszcze jeden był taki przykry dla mnie incydent, jak dowiedziałem się, bo zatrudniony zostałem w listopadzie i zaraz na początku grudnia zostaliśmy przeniesieni do nowego sklepu, na nową placówkę. Dowiedziałem się, że niestety będziemy musieli przyjść i poświęcić jeszcze Wigilię na handel. Wszyscy byliśmy strasznie z tego powodu zdenerwowani i ja byłem zgnębiony, ponieważ postawili mnie na stanowisku, w którym miałem łapać karpie, bo to były karpie żywe oczywiście. Ludzie przychodzili, ale patrzyliśmy tylko, żeby się wreszcie skończyło i powiedzieli nam, że będziemy do 21 pracować, ale chyba coś po prostu można by powiedzieć, jakiś dobry anioł tknął naszą kierowniczkę i jak zobaczyła, że o godzinie 18 już naprawdę ruch ustał, to powiedziała tak, wiecie co, weźcie, pozbierajcie to wszystko, co jeszcze tutaj jest do pozbierania i zabieramy się do domu, żeby choć trochę poświętować, bo naprawdę nie ma sensu tutaj dłużej przebywać, ponieważ o godzinie 18 to już wszyscy zasiadają do stołu, a nie myślą o handlu. Tak, to był sklep, jeszcze mogę powiedzieć nazwę, bo teraz to już prawie nie istnieje, sklep Jedynka. Na terenie Podkarpacia to często spotykany sklep. Teraz jest to sklep Biedronka, ale tam z tego, co słyszałem, to teraz już jest całkiem inaczej. Ale w początkach 90. lat to tak to funkcjonowało. Mieliśmy po prostu traktowani jak śmieci. nie było dla nas żadnej taryfy ulgowej. Niedziela i święta to trzeba było przyjść. No, no, długo nie popracowałem, jeżeli chodzi o to, ale mam niemiłe, z tym handlem niemiłe wspomnienia zagraniczne. To była grupa jakaś niemiecka, prawdopodobnie pod Lidla może coś takiego podchodziła. Także no, współczuję tym osobom, które teraz muszą pracować w niedzielę, bo to jest naprawdę przykra sprawa, jeżeli idzie się do pracy w niedzielę w takim handlu, w którym no, jesteśmy zmuszeni do pracy, a klientów jest jak na lekarstwo, bo przychodzą tylko tak od czasu do czasu. A czas na odpoczynek się marnuje po prostu. To wszystko, co chciałem powiedzieć, był zapoznany.
Dziękujemy panie Piotrze, pozdrawiamy Podkarpacie na pana ręce. No właśnie, panie doktorze, wszystko się zgadza.
No tak, no nic zadać, nic ująć. Oczywiście tutaj pan rozmówca mówił jeszcze o czasach, być może zaprzeszłych, ale nic się specjalnie nie zmieniło. Ja chcę tylko dodać, że jedyne, co udało się dzisiaj osiągnąć, i to też dzięki przewodniczącemu panu Alfredowi Bujarze, że próbuje co rok negocjować z sieciami wielkopowierzchniowymi zamknięcie sklepów w Wigilię. No i udaje się to, tak? Jest jakaś tutaj, powiedzmy, partnerstwo, nie w każdej sieci, i powiedzmy ta godzina 13, 14 już dzisiaj to jest ta godzina, gdzie sieci się decydują na to, żeby zamknąć sklepy, co jest dużym sukcesem negocjacyjnym Związku Zawodowego.
I tyle, nic ująć, nic dodać. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Śmiało, bardzo. Tak, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Piotr z Emilianowa, województwo mazowieckie.
Panie Piotrze, też dzień imienin dzisiaj?
Tak.
Drugi pan Piotr, pięknie.
Podwójnie, bo mam na drugie Paweł.
Bardzo dobrze. Słuchamy
pana. Ja chciał się wypowiedzieć też w tej sprawie. Proszę ojca, ja nawet podpisywałem się z rodziną, jak byliśmy na Jasnej Górze, bo zbierali podpisy a propos przeciw handlu w niedzielę. I tutaj takie swoje zdanie, że po prostu żadnych ustępstw, żeby rządzący nie dali, że tam może co dwie niedziele po prostu nie ma coś takiego, sztywny zakaz, bo jeżeli będziemy takiego dopuszczać, to po prostu tak sobie te markety wszystko znajdą różne obejścia tych przepisów, że sobie po prostu poradzą to, co się dzieje z tymi małymi dyskontami. Nazwali ich w tej chwili, kiedyś to były rodzime sklepy, a dzisiaj jakiś bratek, inny tam Stokrotka, Jerzyk, po prostu takie, żeby to przyjazne dla ucha i dla oczu robione. A to jest po prostu niewolnictwo, że tam tylko w takie dni, gdzie nie możemy handlować jak Boże ciała czy inne sprawy, że tylko może właściciel lub ktoś na umowę zlecenie. Ale jak ja widzę na przykład u nas tam w miejscowości na Mazowszu, że ci te osoby, które pracują w normalne dni, one nawet w te dni, gdzie te zakazy obowiązują, te same osoby pracują. Po prostu wyzysk, nie bać się, jak tu pan powiedział, że jakieś tam państwo będzie się na nas obrażać. Oni tu są u nas gośćmi i niech się przystosują. Po prostu mamy w tej chwili taką koalicję rządzącą, że po prostu możemy z tym tematem wszystko zrobić. Po prostu niech tam nie krzyczą nam, że będą ludzi zwalniać. Jak i tak ci ludzie muszą 7 dni w tygodniu pracować i tak. Po prostu podpisuje się, jak to się mówi, czteroma rękoma, żadnych ustępstw, po prostu trzeba z tym porządek zrobić, bo jak się patrzy na tych kasach, tych po prostu jest niewolnictwo, to są biali murzyni w naszym kraju, tak nam dzisiaj Zachód to zgotował. To jest po prostu, myślę, że my się tą dziką wolnością zachwycimy, ale to jest wszystko po prostu obłęd. Po prostu nie w kraju katolickim. Dlatego mówię, nasi patrioci, przodkowie, jakby się po prostu dzisiaj pobudzili, to by, no po prostu nie wiem, ci ludzie z powrotem by się położyli do grobu, bo by nie wytrzymali, co się w tej chwili to wyrabia. Wyzysk, totalny wyzysk, biali, jak to się mówi, murzyni. Takie jest moje zdanie.
Panie Piotrze, dziękujemy za pana zdanie, pozdrawiamy. Panie doktorze, cóż, podobny głos, podobnym brzmieniu, ale to jest dobre, nie bójmy się, prawda? Bo nigdzie, jeżeli uciekną, to niedaleko. Poza tym mamy tutaj, no, przygotowany pakiet, że tak powiem, bezpieczeństwa czy alternatywy sprzedaż.
Tak, tak. Każdy odważny głos, aczkolwiek prawdziwy, jest istotny dla tej sprawy, tylko podkreśla potrzebę idei. Dlatego bardzo dziękuję słuchaczom za to, że odważyli się wypowiedzieć w tym temacie, no bo tak jest, chociaż trudno to uogólniać, natomiast rzeczywiście, no bo są sieci, są pracodawcy i tak zawsze będzie, że jedni będą bardziej propracowniczy, inni mniej, natomiast generalnie w handlu jest źle.
I mamy telefon następny, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, kto jest z nami, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza i dzisiejszego gościa i całą rodzinę Radio Maryja. Mówi Leszek z Wrocławia. Tak, halo?
Tak, panie Leszku, słuchamy
tak,
pana.
Tak, coś czasnęło, zdawało mi się, że przerwało się. No ale więc tak, moim skromnym zdaniem to wydaje mi się, że cały problem wziął się z tego, że my chyba tak wszyscy razem, powiedzmy sobie, niedokładnie rozumiemy następujące zdanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I tak, Dzień Święty, to trzeba sobie uświadomić, że to jest nie jakiś tam dzień świąteczny, jakiekolwiek święto, tylko to jest Dzień Święty, to znaczy poświęcony Najwyższemu Bogu, prawda? Najwyższej sile, instancji, jaka istnieje. I czym się charakteryzuje taki Dzień Święty? To jest dzień, który się zupełnie musi różnić, kompletnie się musi różnić od dnia zwykłego, powszedniego. On jest zupełnie inaczej zorganizowany i oczywiście, że dla ludzi wierzących zaczyna się najpierw, i to nie gdzieś tam o 18, tylko rano przed południem mszą świętą, a nie gdzieś tam, no... Nie chcę użyć takiego określenia, ale pójść, żeby odfajkować na odwalone gdzieś tam po południu na mszę, tylko zaczyna się taki dzień właśnie od tej najważniejszej czynności, czyli modlitwy. Co jest chyba oczywiste w takim kraju jak Polska, o którym mówimy, że przecież jest krajem katolickim. Chyba wierzącym ludziom nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy modlitwa, że wszystko, każdą nawet przecież drobniejszą czynność zaczynamy od modlitwy, bo ona nam daje mądrość i siłę, nie tylko na każdy dzień, ale w ogóle na całe nasze życie. Tak więc pomyślmy, czy kiedykolwiek ktoś się zastanawiał nad tym, dlaczego już w trzecim punkcie, prawda, w przykazaniach mamy pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, a dopiero gdzieś, powiedzmy, później jest nie zabijaj. Dlaczego? Czy świętowanie jest ważniejsze od życia, żeby nie zabijać? No zastanówmy się, bo przecież tu chyba tkwi jakaś duża mądrość, bo to świętowanie to nie jest po coś tam, po wypoczynek, dla wypoczynku, bo wypoczynek musi następować każdego dnia. Człowiek, który chciałby przez cały tydzień pracować i tylko w jeden dzień, na przykład w niedzielę sobie wypocząć, to on szybko by się fizycznie i psychicznie wykończył i bardzo szybko dostałby zawału serca. Musimy tak pracować każdego dnia, żeby zostało jeszcze dużo czasu na wypoczynek każdego dnia, a wypoczynek to jest w niedzielę, czyli w Dzień Święty, jest tylko dodatkiem zupełnie. Rodzina i to wszystko jest rzeczą oczywiście ważną, ale dodatkową, drugorzędną. Najważniejsza rzecz to w tym dniu zwracamy oczy ku górze, a nie tak jak w dzień powszedni zajmujemy się rzeczami przyziemnymi, prawda, zarabianiem pieniędzy itp. itd. Także pamiętajmy o tym, bo sam Pan Bóg nam powiedział pamiętaj, czyli pamiętaj, to nie jest jakieś tam coś. To jest już na trzecim miejscu, dlatego że jeśli będziemy ten Dzień Święty święcić, to znaczy, że będziemy sobie w każdą niedzielę przypominać, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Bo bez
super,
tego...
I panie Leszku, oczywiście tak? Nie chcę teraz pana gasić, bo powiem tak, że nie powinienem, niech pan jeszcze mówi, tylko tak, że tak. Może być taki argument, że na przykład ktoś powie, no przepraszam, jestem dyrektorem tutaj tego przedstawicielstwa, tego sklepu na Polskę, jestem człowiekiem niewierzącym, więc te argumenty do mnie trafiają, więc tu mu trzeba też pokazać argumenty, też te inne, społeczne, prawda, praw człowieka, no bo on powie, że na tym poziomie, bo my się rozumiemy na tym poziomie, super, nie ma dyskusji, pan doktor też jest człowiekiem wierzącym, widzę, i mówi nam, oczywiście, prawo boskie, nikt nie zmienia, prawda, nikt nie poprawia Pana Boga, Pan Bóg nie powiedział, że co drugą niedzielę sobie święćcie jako dzień pański, a resztę jako dzień, nie wiem, cesarski. Natomiast musimy też argumenty znaleźć takie, prawda, też i poza teologiczne, nie, żeby też komuś, kto będzie nam się przykrywał tym, że jest ateistą, no to powiem, dobrze, kochany, to na tym polu także tutaj jest, mamy takie argumenty. Pan mnie rozumie, nie? Więc szukamy taki tutaj, że tak powiem...
Jeszcze chciałbym, jeśli mogę, tak? Jeszcze tylko dokończyć. Tak, więc tylko dokończyć, jeśli chodzi o takie argumenty, że tak powiem, dla ludzi niewierzących, to przede wszystkim, jeśli to jest, załóżmy, sieć handlowa, a one są przecież zagraniczne, nie wiem, czy jest jakaś zupełnie czysto polska wielka sieć handlowa, to przede wszystkim takiemu człowiekowi, jeśli przychodzi z zachodu, to chyba nie trzeba tłumaczyć, że on musi się dopasować do zwyczajów miejscowych. To chyba jest zupełnie oczywiste. Jeśli to jest kraj katolicki i mówi się, że 90 ponad ludzi, to jest ponad 90% to jest, są ludzie wierzący, więc chyba nie trzeba tłumaczyć mu, że on musi uwzględniać tu miejscowe zwyczaje, a nie zaprowadzać tu jako człowiek przychodzący z zagranicy jakieś własne swoje zwyczaje i nowe jakieś obyczaje. To chyba jest oczywiste. A poza tym przecież jeśli partia Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu w nazwie ma prawo, no to przepraszam, ale jakie prawo? Jakie jest najważniejsze prawo?
Przecież prawo, oczywiście. Tu pan rozumiemy. Prawo Boże mówimy i dla nas jest to bardzo jasne. Natomiast też są i ci, którzy powiedzą nam, że oni na przykład mają inne tutaj widzenie i też dla nich musimy argumenty znaleźć. Dziękuję bardzo panu, panie Leszku. Panie doktorze, jakie słowo?
No, ad vocem wypowiedzi pana Leszka, ja chciałem tylko dodać, że przecież w bardzo laickich krajach, weźmy sobie przykład Francji, też jest ograniczenie handlu i teraz ja bym nie chciał tutaj, aby dyskusja wokół handlu przeistoczyła się wyłącznie w dyskusję ideologiczną. To prawda, że to jest bardzo ważny temat, natomiast wydaje się, że to jest ponad wszystko. To znaczy tu chodzi o prawa człowieka, tak jak ojciec redaktor mówił, które oczywiście są regulowane w różnych instytucjach prawnych, ale wydaje się, że przede wszystkim zwyczajowo i historycznie wiemy, o czym rozmawiamy. To znaczy, że nawet jeżeli mamy do czynienia z krajem, w którym nie ma dominacji katolicyzmu lub jest on zubożały, weźmy sobie przykład Francji, to i tak w takim kraju jest ograniczenie do godziny 13 lub też w miejscach turystycznych jest ten czas pracy wydłużony. Także tutaj jakby niezależnie od tego wszystkiego, dalej mamy do czynienia po prostu z prospołecznym i proludzkim podejściem do sprawy, z propracowniczym. Niekoniecznie nawet rozszerzając te dyskusje o kwestie doktrynalne czy ideologiczne.
To jest też właśnie bardzo ważny aspekt. Mamy kolejny głos, telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja będę krótko mówić, nie tyle co moi poprzednicy. Mm-hmm. Ja mieszkam w Niemczech, a przybywam w Polsce i chciałam wrzucić kamyczek do tej rozmowy. Jak mnie... Już będę mówić. Halo?
Tak, pani droga, jak imię pani? Elżbieta, tak?
Tak,
pani,
Elżbieta.
Musimy radio przyciszyć i mówić do słuchawki od razu.
Ja.
Ja wolę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. No, ale pani ma włączone radio i tu tak pani kusi, czy jestem.
Okej. Okay.
Jest pani na antenie, ślubujemy, że jest pani. Proszę bardzo.
Ja jestem. Radio wyłączone. Ja chciałam powiedzieć, mieszkam... Już, jak to się mówi, psychiarę, to znaczy dużo lat w Niemczech. Tam sklepy są zamykane na niedzielę. Żyjemy tam, żyjemy i będziemy żyć. A chciałam powiedzieć taką rzecz. Jedynie można kupić chleb, można kupić piwo, można kupić kwiaty na stacji benzynowej. I to jest okej. Okay. A jak ktoś nie ma w domu na przykład jajka, to puka do sąsiada, pożyczy sobie i odda. Tak samo sąsiad do nas puka. Ja mieszkam w takim bloku, w mojej klasie są 8 rodzin i chciałam powiedzieć, w związku z tym mamy bardzo dobre kontakty. I ja uważam, że nie patrzcie na to, rząd nie powinien patrzeć na to, co inni mówią. Lidl jest w Polsce, Lidl jest w Niemczech. Kaufland jest w Niemczech, Kaufland jest w Polsce. Dlaczego oni tam pozwalają prowadzić w niedzielę zamknięte sklepy? A dlaczego w Polsce nie pozwalają? Trzeba powiedzieć krótko. U was zamknięte, u nas też będą zamknięte. I taka jest prawda. Kwiatki czasami trzeba kupić, jak się jedzie do kogoś, do gości. Zabraknie chleba, trzeba pójść kupić, ale inne rzeczy. I ja jeszcze nigdy w życiu, ja już mieszkam 30 lat w Niemczech, nigdy w życiu w niedzielę nie kupiłam nic. Bo zamknięte. Można ciastko kupić, loda. I uważam, że rząd powinien stanąć właśnie w ten sposób. U was zamknięte, dlatego mają u nas otwarte. A te panie, które pracują na przykład w Lidlu, czy w Aldiku, czy w Penny, one pracują od którejś tam godziny rano do 14, od 14 się zmieniają do godziny 20. I też narzekają, bo o 20 już mało kto przychodzi coś kupić. I dlatego trzeba stać na, po prostu twardo mówić. Nie zgadzamy się, ludzie muszą odpocząć. Ludzie muszą odpocząć od siedzenia przy kasie od powiedzmy 14 do 20. Te panie też narzekają. One biegają w międzyczasie, jak nikogo nie ma przy kasie, to idą, sprzątają, rozkładają towary, podchodzi ktoś do kasy, biegną znowu do kasy. To trzeba skończyć. A poza tym, szczerze mówiąc, ja kupuję niektóre towary tylko na przykład wędliny i mięso, tylko u, tam gdzie, u szlachty, jak Niemcy mówią. W każdym razie kupuję towary tam, gdzie tego, bo w Lidlu, w Aldiku, to są napchane wodą.
U masaża, prawda?
U masaża, tak. Masaża. W Lidlu, w Aldiku są napchane wodą.
Ale teraz zostawmy, bo tu mamy reklama czy antyreklama, wiemy, co tam się znajduje, oczywiście, i był kiedyś program, to ludzie, nie dajmy się nabrać, to, co zdrowe, to polskie, chociażby nawet nasza dziczyzna, ale zabijana, czy pozyskiwana w Polsce, wysyłana przez firmy niemieckie, tam pakowana, produkowana i tutaj płacimy 5 razy więcej, wiemy, jak to wygląda, więc jemy polskiego jelenia, który przebył drogę do Niemiec z Polski i w Lidlu się znalazł i jest odkryciem sezonu, ale dzięki pani Elżbieto za przypomnienie i pan doktor już mówił, no Niemcy jest, to są, boję się tego słowa, ale to są, oni są od wieków pragmatyczni, praktyczni, prawda, to jest taki naród.
Tak, ceniący sobie czas wolny, czas pracy, poświęcający czas pracy na rzeczywisty czas pracy, więc wydaje się, że no to zupełnie inna kultura, w jakimś sensie odległa, z drugiej strony no ta niedziela narodowo nie powinna dzielić. Ona też nie jest takim elementem, który powinna być dywersyfikowana w Europie różnie, dlatego że niezależnie, tak jak mówię, od doktryny, ideologii, to jest po prostu kwestia tego, że to jest dzień wyjątkowy, nawet dla tych, którzy wcale jej nie chcą świętować. Mówiąc wprost, traktowane jest jako najważniejszy dzień wolny dla każdego człowieka.
I w ten sposób właśnie przeżywany jest.
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przyniesie nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy, swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie, żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata.
co powstała z rąk twoich, na przyszłość szczęśliwą.
I rozmawiamy dalej z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy bardzo.
Już wyłączam.
Tak, jest pani na antenie. Bardzo proszę, już słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym ojcze powiedzieć taką rzecz, a mianowicie w pełni popieram pana doktora, to co powiedział. To jest po prostu prawda. Uważam również, że Solidarność popiera całkowite zamknięcie supermarketów w niedzielę i również na zachodzie, proszę ojca, w sobotę sklep, supermarkety są otwarte do 13:00. W sobotę również powinny mieć panie wolne, żeby się przygotować do niedzieli. Proszę ojca, co jeszcze? W supermarketach bardzo kradną, a mianowicie na półce jest inna cena, podchodzi ojciec do kasy, jest już cena o wiele wyższa i po prostu uważam, że bardzo oszukują w supermarketach. Nie wiem, kto to robi, czy to Zachód, czy to po prostu na pewno nie Polacy, bo w każdym razie jak robię zakupy w polskich sklepach, nikt mnie nigdy nie oszukał, proszę ojca. I to tyle, co chciałabym powiedzieć. Uważam, że w sobotę do 13:00 powinny być supermarkety otwarte, a niedzielę i święta pozamykane. Oczywiście są wyjątki, tam już po prostu rząd osądzi, jakie to są wyjątki i uważam, że tak po prostu powinno być zrobione i załatwione w myśl po prostu przepisów Pana Boga i Matki Bożej. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy. Panie doktorze, tylko parę słów.
No tak, no to chyba najważniejsze, ta kwintesencja, że tak, rząd osądzi, oddając władzę w ręce rządu, posłów, mówiąc szerzej, tak, czekamy na pozytywną decyzję i oby ona zapadła.
I czekamy też właśnie na to, żeby to było szybko. W tym sensie, no, jak się da najszybciej, bo to nie
no tak, to już jest prawie rok, dlatego... No,
to już tak. Więc tutaj jasne jest, to stanowisko jest jasne. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryi, jak to jest z nami.
Szczęść Boże, Krzysztof Gnieś z tej strony.
Witam panie Krzysztofie, bardzo prosimy.
Chciałem taką rzecz prosić, że moim zdaniem sprawa zamknięcia sklepów w niedzielę jest miarą dojrzałości społeczeństwa. Oprócz argumentów religijnych czy ekonomicznych jest to kwestia tego, że w chwili obecnej wydaje się, że nie do końca wszyscy w Polsce są tego zwolennikami, bo nawet pracownicy supermarketów często mówią, że niedziela to ich jedyny moment na zakupy. Gdy kończą zmianę o godzinie 20:00, to jeszcze mają godzinę na zakupy później. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ci ludzie, którzy chodzą, mają wolne weekendy, chodzą na zakupy w niedzielę, także ci, którzy pracują, chodzą na zakupy w niedzielę i jest to niestety tak, że u nas dosyć tani sposób spędzania wolnego czasu. Wielu ludzi kręci się po supermarketach, po centrach handlowych tylko po to, żeby spędzić jakoś czas i uważam, że zamknięcie sklepów w niedzielę miałoby także dużą rolę kulturotwórczą, bo wyzwoliłoby w ludziach konieczność poszukiwania innej formy, być może lepszej rozrywki, być może bardziej twórczej, być może muzea, parki i zyskalibyśmy na tym wszyscy. Ale czy jest to do osiągnięcia, czy jest to do osiągnięcia teraz? Stawiałbym tutaj duży znak zapytania, bo nie jest to tylko podział wierzący, niewierzący, ale w ogóle zwolennicy, przeciwnicy z powodu różnych opcji. Z drugiej strony mówimy tutaj o Zachodzie, gdzie na Zachodzie rzekomo sklepy są zamknięte. No w niektórych krajach, ale w niektórych nie. W Anglii w niedzielę sklepy też są otwarte. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
No tak, dziękuję, to bardzo ważny głos w dyskusji i też taka puenta. No bardzo istotna dla całej tej sprawy. Sami pracownicy, społeczeństwo jest podzielone, sami pracownicy też muszą dokonywać zakupów i pan ma całkowicie rację. Co do otwarcia sklepów w innych krajach również. Natomiast no, to jest kwestia kulturowa i myślę, że na tym należy poprzestać. Na pewno w naszej tradycji, w naszej kulturze handel powinien być wyłączony całkowicie z niedzieli.
Kolejny głos. Halo? Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy, kto jest z nami. 22:56, przypomnę, już dochodzi. Proszę bardzo.
Czyni Boże?
Tak. Słuchamy, halo? Słuchamy Panią. Jest Pani na antenie cały czas. Kto jest Szczęść z nami?
Boże. Szczęść Proszę Boże. Ojca. Ja akurat pracuję w handlu. Chciałam się wypowiedzieć dotychczas. Żadna osoba nie zadzwoniła, która nie pracuje, tylko wszyscy mówią, że żeby zamknąć sklepy. Pracuję ponad 25 lat w bardzo dużej sieci. Dzwonię z Warszawy. Po prostu to jest wyzysk biały dzień. Ręce, nogi, kręgosłup, wszystko wysiada, żylaki. Jestem osobą po 50, po prostu nie da się pracować. Jest milion zadań na godzinę. To się tego nie zrobi, to się tamtego nie zrobi. Ciągle się słyszy od klientów, bo nas okradacie, bo są ceny niedobre. Są ceny. W systemie są ceny zmienione, ale nie ma osoby, która może zmienić tą cenę. I to się tak zdarza. Z 10 osób z działu zostały 2 i mają wykonać tą pracę. Mamy jedną niedzielę w miesiącu. Tak się wszystko robi, że zawsze wypada jedna niedziela. Wolna. A wszystkie inne jest tak od 9 do 19, od 9 do 18. W Wigilię pracujemy do 18 na kasie, zanim kasę zamkniemy, jest godzina 19. Pierwszy dzień świąt wolny, drugi po świętach na godzinę 6 rano. Jakie te święta, jaki to wypoczynek, jakie to spotkanie z rodziną. Wigilia, godzina wraca się na 20 do domu. No jest przerażenie, po prostu przerażenie. Ręce, nogi odpadają. To nie jest to, że my nie chcemy pracować. Ja pracuję ponad 25 lat. To nie jest to, co kiedyś było. Marzymy o niedzieli, żeby po prostu posiedzieć w domu, czy wyjść, czy w ogrodzie, czy w parku. Nie ma tej niedzieli. My jesteśmy 7 dni pracujemy, nie więcej niż 7. Jest system 3-zmianowy i pracujemy w danym miesiącu 7 dni, a 8 dzień zahaczamy na następny miesiąc. Tak można. 8 dni bez dnia wolnego. Po 8 dniach po prostu jesteśmy skonane. W większości pracują kobiety, matki małych dzieci. To jest po prostu wyzysk biały dzień. Bardzo proszę o takie audycje, o nagłaśnianie. Pozdrawiam pana Bujarę i wszystkich, którzy pracują w marketach, bardzo ciężką pracę wykonują. Dziękuję za tą audycję. Szczęść Boże.
Dziękuję pani. Jakie imię, jeśli można, pani imię nam podała jeszcze? Niestety pani się rozłączyła. No właśnie, przykład to, co pan mówi, namacalny, panie
doktorze. Taki przejmujący głos kobiety, nawet, tak. Prawda? Wzruszający i przejmujący kobiety przemęczonej pracą i też na pewno z rozstrojem zdrowia z tego tytułu. Ale pani słuchaczka powiedziała o jednej rzeczy, o której nie mówiliśmy na antenie telewizyjnej i teraz tutaj w czasie dyskusji o tym, że oprócz tego wszystkiego, co się dzieje, dochodzi jeszcze do tak zwanej wielozadaniowości, że faktycznie tych pracowników jest coraz mniej, muszą realizować coraz częściej inne zadania niż tylko sprzedażowe, czyli po prostu robią wszystko, co kiedyś musiały wykonać inne osoby, większa ilość pracowników i to jest rzeczywiście fakt niezaprzeczalny obecnie.
A pani mówiła, dobrze, że mówicie, no dobrze, ale to od mówienia jeszcze nic nie przyjdzie, no bo i ja wiem, że nas słuchają różni ludzie, natomiast ważny też jest czyn, fakt, no poprawa, ustawa.
Wielkie są oczekiwania społeczne, wielkie. Ja mam wrażenie, że nie do końca jest to temat główny i pewnie nie będzie nigdy głównym tematem w Polsce wobec innych problemów, również aktów prawnych, które są przygotowywane, zmiany poprzednich, ale jednak trzeba wziąć pod uwagę głos obywateli.
No bo był taki moment, że dobrze, że macie pracę, już macie pracę, nie narzekajcie.
No tak, ale to już nie jesteśmy na tym etapie, a no jak właśnie. Ja słyszę ciągle, że jesteśmy na dorobku, no nie można od 25 lat słyszeć, że się jest na dorobku.
Albo się kiedyś, no właśnie, albo jedno, albo drugie. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, 23 dochodzi.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, z tej strony Alfred Bujara, właśnie osoba, która...
Wywołana, tak.
Tak, wywołana kilka razy, ale ja bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim ojcom redemptorystom za dzisiejszą audycję, ale za dotychczasowe wsparcie naszej inicjatywy. Serdeczne Bóg zapłać kieruje, a ta dzisiejsza audycja to chyba możemy ją nazwać rozmowy dokończone, bo Państwo dzisiaj tyle powiedzieliście i dzięki tutaj uprzejmości doktora Mateusza Warszała słuchacze również Radia Maryja mogli się wiele dowiedzieć szczegółów odnośnie tej proponowanej ustawy, że to nie jest aż tak zła ustawa, jak próbują szczególnie pracodawcy wielkich sieci ją obrzydzić, w jaki sposób społeczeństwu pokazać, że to jest bardzo złe przedsięwzięcie. Także serdeczne Bóg zapłać, ale
Bardzo składam również gorące tutaj podziękowania ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za wsparcie dzisiejsze, które miało miejsce na antenie. Bóg zapłać, że ojciec pamięta o wolnej niedzieli, o naszym przedsięwzięciu i zgadzam się, że wsparcie rodziny to nie tylko 500+, jak ojciec dyrektor powiedział pani minister Rafalskiej, ale to również jest wolna niedziela. Proszę państwa, drodzy słuchacze, ja dzisiaj chciałem bardzo uczestniczyć w tym programie, ale no niestety się nie udało z uwagi na to, że mieliśmy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który jakby tutaj wypowiedział się odnośnie tych wszystkich niedomówień, które powstały przy tym projekcie. Dzisiaj ten komitet stanął na stanowisku, że jesteśmy niepodzielni, że dalej jesteśmy zjednoczeni, czego się obawiałem, aby nas tutaj poprzez takie przeróżne propozycje nie rozbijano. Komitet dzisiaj opowiedział się za 4 niedzielami, a więc nie idziemy na żadne tutaj handlowanie niedzielą, nie idziemy na żadne kompromisy. Myślę, że pracownicy dzisiaj, społeczeństwo polskie zasługuje na ucywilizowanie niedzieli, tak państwo to dzisiaj argumentowaliście. My jako związkowcy i pracownicy handlu na to liczymy, bo dzisiaj można powiedzieć, że tak, mamy ustawę, dobrą ustawę, projekt ustawy. Mamy tą ustawę popartą ponad pół milionową liczbą podpisów. Mamy wsparcie również środowiska, bo taka jest prawda, że badania pokazują, że środowisko w Polsce wspiera tą ustawę. Mamy 1 000 000 pracowników, którzy oczekują wolnej niedzieli dzisiaj. Mamy bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą, bo w tej chwili brakuje rąk do pracy w handlu. Mamy środowiska polskich pracodawców, którzy wspierali nas, którzy cały czas są z nami w komitecie. No i pytanie zasadnicze. Nie mamy ustawy do tej pory, o tym państwo również mówiliście. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi, dzięki tym zawołaniom, które mają miejsce, również posłowie, politycy rządzący dzisiaj krajem nas usłyszą i odpowiedzą na te nasze zawołania, przyspieszą pracę, mówiąc bezpośrednio, a my jako komitet również dzisiaj no, podjęliśmy taką decyzję, że będziemy lokalnie poprzez środowiska, które w komitecie działają, pytać parlamentarzystów w poszczególnych miastach, w biurach poselskich, dlaczego tej ustawy jeszcze nie mamy, dlaczego w Polsce nie mamy wolnej niedzieli. I do tego również zachęcam słuchaczy, żeby w ten sposób jakby wsparli nas, bo wiele osób podpisało się pod ustawą w ten sposób. No nie chcę, żeby to zabrzmiało jako wywieranie nacisku na posłów, ale chcemy się w ten sposób przypomnieć, że ustawa cały czas leży, bo już prawie rok leży w Sejmie i myślę, że jest czas na to, żeby procedować nad nią, żeby ją wprowadzić, bo tak jak wspomniałem, jest dobry klimat. I o to również chciałbym prosić o modlitwę tej intencji całą rodzinę Maryja, bardzo serdeczne Bóg zapłać za wszelkiego, za dotychczasowe działania podejmowane na antenie i szczególnie ojcom bardzo serdeczne Bóg zapłać. Mamy nadzieję, że pracownicy się doczekają w tym roku wolnej niedzieli. Bo jako społeczeństwo katolickie mamy do tego prawo.
Oby tak było. Bóg za to dziękujemy. Rzeczywiście pan tutaj Alfred Bujara do nas się dotelefonował. Może przypomnijmy jeszcze postać, panie doktorze, pana Alfreda, który jest oczywiście działaczem, związkowcem NSZZ Solidarność, komisja do spraw...
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń, tak, twórca inicjatywy, twórca samego pomysłu, odwiecznie od lat wspierający ideę Wolnych Niedziel.
I, no, można powiedzieć, życzymy skuteczności.
Główny aktor i główna postać, tak, bo... w cudzysłowie oczywiście mówiąc, mam nadzieję sukcesu.
Bo pan doktor niejako jest wynajęty, że tak powiem.
Ja jestem od lat współpracujący ze związkami zawodowymi i szczególnie z Solidarnością i wspieram i będę zawsze wspierał, szczególnie w tak ważnych prospołecznych czynach, które realizuje związek, bo tu nie chodzi tylko o ochronę praw pracowniczych, bo to jest oczywiście najważniejsze zadanie wynikające z ustawy o związkach zawodowych, ale ta ustawa idzie szerzej. Ona idzie w to, o czym mówił nasz słuchacz. I bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Poprzedni słuchacz, kiedy mówiliśmy o wspieraniu wysokiej kultury, o spędzaniu inaczej czasu i tak dalej. To są rzeczy niekupowalne i taka jest prawda.
Taka jest prawda. Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, bo sensem są rozmowy niedokończone właśnie. Proszę bardzo, tylko wyciszamy radio. To jest odwieczne...
Już wyciszone, czekam.
Witamy, bardzo prosimy. Jest pani na antenie, słuchamy.
Witam serdecznie, dzwoni Wanda z Małopolskiego. Witam w studio i przy odbiornikach. Ja chciałam tylko powiedzieć, że kiedyś były niedziele zamknięte, żyliśmy, nastały pierwsze soboty i też były sklepy pozamykane i każdy musiał się jakoś zaopatrzyć, nikt z głodu nie umierał, no nie kupił. Na następny raz pamiętał, kupił i wziął sobie jakiegoś ziemniaka, coś zrobił, czy z mąki. Nigdy nie jest tak, żeby nie było nic w domu, co do garka włożyć, tylko trzeba pomyśleć. A ci, co pracują, to mają po prostu... to jest taki gatunek, pod ludzi się traktuje. Ci, co za ladą, co pracują w sobotę, w niedzielę. I ci, co mają wolne, kto ma wolne soboty? Tylko w biurach, co siedzą na stołkach, oni tego nie rozumieją, ale ich dziadkowie rozumieją i może by tak było dobrze z nimi porozmawiać. Jestem za tym, żeby były wolne nie tylko niedziele, ale i soboty. Tak jak za granicą, co się jeździ. Tak, co te panie wypowiadały się. I życzę, żeby to tak dalej, takie programy były. I żeby wolne soboty tak samo było dla tych ludzi, pod ludzie, bo my nie jesteśmy ludzi traktowani jako ludzie. Ja też pracowałam i ja to rozumiem, każdego jednego. Sobota, niedziela, świątek, piątek, ale wiedziałam, bo to pracowałam, jak się to nazywa, no już niestety wiek, uciekają słowa. Służba zdrowia była, no to trzeba było. Jak padło, tak trzeba było iść do pracy, ale wiedziałam. Ale za ladą? Nie, to nie tędy droga. I mówią, żeby nie naciskać. Właśnie, że trzeba naciskać. Trzeba naciskać i nie poddawać się. I żeby były te wolne, nie tylko niedziele, ale i soboty, bo są rodziny porozbijane, a jest takie stare przysłowie. Bez Boga ani do proga, choćbyś stawał o północy, jak nie ma Bożej pomocy, niczego się nie dorobi. No i życzę, żeby takie programy były jak najczęściej. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pięknie dziękujemy, pozdrawiamy panią oczywiście. Może być, ten, kto nie naciska, ten nic nie uzyska. Też tak się rymuje. Więc cieszymy się, że to jest, ja przynajmniej widzę, że to jest poparcie bardzo wielkie tej inicjatywy jest i zrozumienie. Każdy, nikt się nie dziwi, prawda?
Ja też tak.
Panie doktorze.
Patrząc demograficznie, słyszę po głosach naszych słuchaczy, że są zróżnicowani wiekowo i to jest też bardzo ważne, że dzwonią ludzie doświadczeni, wspominający poprzednie czasy, dzwonią też ludzie młodzi, czyli społeczeństwo się w tym zakresie nie różni, a przecież mamy różne doświadczenia. doświadczenia z różnych systemów społecznych, systemów pracy, które były, minęły, które są i będą jeszcze przed nami, bo rzeczywistość rynku pracy i modeli i form pracy się zmienia. A pani dotknęła jeszcze jednego ciekawego tematu, właśnie tego, o czym mówiliśmy. Tak, ta potrzeba społeczna, ta użyteczność społeczna, pani pracowała w służbie zdrowia i nie dziwiła się, że musi pracować w niedzielę, natomiast deklaruje rzeczywiście bezwzględną potrzebę zakazu pracy w niedzielę czy ograniczenia dla pracowników handlu, bo istotnie placówki handlowe nie powinny aż w tak masowo i aż w tak dużym charakterze realizować tych potrzeb. Mamy inne możliwości, żeby je zrealizować w formie innych form sprzedaży i kupna.
Oczywiście, jasna sprawa. Mamy kolejny telefon, głos. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam
jeszcze raz, ojciec Tadeusz Rydzyk. Słucham, powiem, że no nie udało mi się od 9:30 słuchać. Tak, ale słucham, to ja tylko tyle powiem, jeżeli to nie było już powiedziane. Otóż, kochani, ja pamiętam, jak walczyli między innymi, jak wybuchła Solidarność, prawda? To walczyli między innymi o wolne soboty. I walczyli Polacy o wolne soboty, a teraz to trzeba walczyć o wolną niedzielę. No przecież gdzie my żyjemy? Prawda? Już nie o wolne soboty, już milczą wolne soboty, ale wolne niedziele przynajmniej. No. Także to może mądremu dość i nie wolno się poddawać. Nie wolno się poddawać i liczymy na to, że ludzie będą szanowani. A w ogóle, jeżeli odpoczną w sobie, to lepiej będą pracować. Chyba, że to mają być takie obozy koncentracyjne. No, to może tyle. Może to tak zaplanowane, no ale właśnie rodzina, człowiek jeszcze raz. I tyle. Jeszcze raz przypominam, walczyli Polacy, czy walczyliśmy o wolne soboty, to nam jeszcze nie dość, że wolnych sobot nie dali, to jeszcze jest wolne niedziele. To jeszcze niedzielę zabrali. Przynajmniej właśnie w tych, no, w handlu, prawda? Mądremu dość. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, ojcu.
I nie poddawać się, razem iść i koniec. Co to znaczy? Co to tak? Co to jest tak? To, że Platforma będzie wrzeszczała, czy Nowoczesna, to niech oni idą do roboty, ci posłowie. Dać ich tam za ladę. Prawda, czy do magazynów. No cóż to, a co oni, a czy ci sprzedawcy to są, co, ludzie innej kategorii, to są podludzie, no co to znaczy, gdzie rasizm jakiś, no. To jest przecież takie wszystko proste jak drut, to jasne. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, ale rzeczywiście jest tutaj rację, bo pan doktor mówił, że wstaje człowiek, kobieta mówiąc, ściśle i prosi o wyjście do toalety, prawda? Stoi z boku koło ten i sygnalizuje, że musi wyjść, no bo i co, jak to wtedy następuje? Przychodzi ktoś i mówi, proszę wyjść, proszę, nie wiem.
No tak, no jest przełożony, który tak o tym decyduje, ale tutaj słowo uznania dla wypowiedzi ojca dyrektora, bo rzeczywiście przechodzimy na naszych oczach pełną mentalną rewolucję, dlatego że, czy to już nawet nie ewolucję, że walka o niedzielę, kiedyś walka o sobotę, za chwilę nie wiem, o co jeszcze będziemy walczyć. Może jakikolwiek fragment dnia, kiedy nie będziemy pracować.
O noc.
I to będzie,
o noc.
I tak. To będzie dla nas sukces, że przestaniemy na minutę pracować.
Pozwolenie na spanie, prawda? Przynajmniej 6 godzin tak. Dziennie. Podbite będzie pieczątka, nie wiem, urząd gminy albo miasta. No nie, to już w ogóle. Ale rzeczywiście, to jest tak, że to jakby branie terenu, prawda? To też tak działa diabeł, że 5 metrów, 5 centymetrów, 10, 15, 20, pół metra, metra. Potem nagle się nie dziwimy, że jesteśmy już gdzieś zepchnięci, co nie jest w innych też krajach. Chociaż u nas, bo ciągle mamy w Polsce to, że my, no mówią, jesteśmy na dorobku, poczekajcie, 50 lat jesteście za tym nie, niż inni. A tu się okazuje, wcale to tutaj lata nie grają roli, tylko świadomość.
Ja chciałem też podkreślić, że wszyscy wiemy jako konsumenci, że są też sklepy wielkopowierzchniowe, między innymi, które są otwarte 24 godziny. I to też jest krok do jakiegoś rozwiązania bardzo niepokojącego, aby to nie poszło w dalszą stronę, dlatego trzeba to zablokować. I proszę tutaj pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie to nie jest walka pomiędzy mikro, średnimi, wielkopowierzchniowymi sklepami, przedsiębiorcami. To jest pewna idea, która wydaje się będzie, jeżeli będzie dobrze wynegocjowana, będzie zadowalać wszystkie strony i nie ma tutaj innej możliwości.
No tak, ja pamiętam takiego człowieka, który się gdzieś tam chwalił publicznie, że no to jest wspaniałe rozwiązanie, bo on się może iść ostrzyc do fryzjera o 23. No to... No ale dobrze, no ale jaki to jest egoizm, niech on pomyśli, przecież ten fryzjer, no godzi się na to, bo chce jakoś utrzymać ten zakład, ale on musi i spać, nie wiem o której, prawda, jeżeli jest o 12, czy no, i to też jest takie, no bardzo wielki samolubstwo, egoizm w tym wszystkim, bo ja nie mam czasu, więc ja muszę wymusić, żeby ktoś poświęcał mój czas dla mnie.
Pewnie pamięta ojciec redaktor, jak pewne urzędy były czynne w takich godzinach, kiedy my pracowaliśmy i nic się już nie dało załatwić. W związku z tym był wielki opór urzędników, jak wprowadzono te dodatkowe godziny i dni, kiedy samorządowcy mogą świadczyć dla nas jakieś dyżury. W związku z tym no, społeczeństwo jest podzielone w zakresie, tak jak mówię, no, rodzaju modelu pracy. Od handlowców oczekujemy pracy non-stop, żeby zabezpieczali nasze potrzeby, od usług też. Natomiast jest wiele grup zawodowych, które tej pracy nie świadczy.
Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Kolejny telefon 23:16 dochodzi, a więc spieszymy się niestety, bo już jeszcze 15 minut i koniec audycji. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Adam ze Śląska, witam księdza prowadzącego, szanownych gości w studiu. Chciałem trochę odwiać od tematu, chciałem powiedzieć na temat ogólnie pracy w niedzielę. Podam konkretny przykład. Pszczyna, zakłady mięsne Henryk Kania. Proszę księdza, ludzie pracują w systemie czterobrygadowym za grosze. Mało tego, w tym zakładzie przyjęto Ukraińców, bo po co dać Polakom zarobić, jak można dać Ukraińcom zarobić? I ja się pytam tak, gdzie jest samorząd? Dlaczego samorząd nie widzi problemu? Może jakby kazać burmistrzowi, staroście przyjść do pracy w niedzielę, może by inaczej, nie? Popatrzyli na problem. Nie widzą problemu, no bo wiadomo, facet płaci kasę do budżetu. Dlaczego nie ma takiej klauzuli na przykład, że jak samorząd sprzedaje jakiś zakład jakiemuś prywaciarzowi, czy prywaciarz buduje? Nie zrobić takiego przepisu, dajemy ci zezwolenie, ale w niedzielę dla pracowników wolnej. Tego nie ma. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję panu Adamie. Rzeczywiście, nawet można powiedzieć gdzieś tam w lokalnych tych, nawet nie wiem czy mediach, ale można stworzyć listę takich ludzi nieuczciwych. Nawet powiedzieć, proszę bardzo, wtedy to wpłynie na sprzedaż produktów, że ja będziemy tylko kupował kabanosów, czy kiełbasy, czy słinki od tego człowieka, bo to się łączy tak właśnie z tym, że no, mój kolega, mój sąsiad, mój brat, mój kuzyn właśnie ucierpi poprzez tego typu działania.
W radykalnych przypadkach dochodziło w wielu krajach do tak zwanych bojkotów konsumenckich. No, czyli faktycznie konsumenci nie kupowali danych produktów i mieliśmy wiele upadłych firm, które na własne życzenie doprowadziły do takiego upadku. Natomiast tutaj to, o czym pan mówi, fakt jest taki, że i niezaprzeczalny, że no, kapitał w gospodarce neoliberalnej kapitał jest najważniejszy, prawda? I tam, gdzie są pieniądze, tam są decyzje. No, będziemy próbować, czy próbujemy różne siły, czy organizacje, czy instytucje, czy osoby już samodzielnie funkcjonujące i wspierające taką ideę, powiedzieć, obalać ten neoliberalizm, żebyśmy jeszcze byli humanistami w tym wszystkim, czyli humanitarnie podchodzili do stosunków pracy i nie tylko.
Oby tak było. Telefon kolejny, już powoli kończymy. Słuchamy Radio Maryja. Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Janusz z Łodzi. Witamy. Dla mnie to jest podwójnie ważny temat, ponieważ jestem członkiem Solidarności i przykro mi było oglądać również działaczy Solidarności, którzy nie mieli żadnej myśli społecznej, a chcieli dojść do władzy. Jedyne, co u nich widziałem, to próżność artystyczna w mediach różnego mętnego nurtu. Ja byłem zawiedziony pewną grupą, która z tego Pnia Solidarności wyrosła. Po prostu przykro mi było na to patrzeć. Ja się cieszę, że zwyciężył ten nurt, na który wszyscy czekamy, czyli nurt prospołeczny po prostu. I się z tego bardzo cieszę. I się cieszę, że ojciec dyrektor pilnuje pewnych spraw, bo tolerancja osobista, czyli dla ludzi błądzących, to jest rzecz dla nas katolików naturalna, ale nie może być tolerancji dla takich dogmatycznych spraw do nauki Kościoła. I dlatego ja się cieszę bardzo, że w Radiu Maryja takie jednoznaczne stanowisko pro nauce Kościoła jest, bo my nie możemy się na takie rzeczy godzić. I mówię to jako katolik, a jako związkowiec to jestem bardzo szczęśliwy, że są tak szlachetni ludzie, bo był okres, kiedy działaczy związkowych opluwano i nie da słusznie, ponieważ jeżeli oni się dzisiaj przywiązują łańcuchami, a nic nie budują, jeżeli chcą być medialni, no to nie tego od nich oczekiwaliśmy. Oni popełnili błąd po prostu i się cieszę, że są tak szlachetni ludzie jak pan doktor i pan Bujara. Bóg zapłać, chciałem wyrazić swoje.
Bóg zapłać, panie Januszu, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Cóż, panie doktorze, komentarz, czy jeszcze telefon?
Ja może chciałbym, jeżeli to jest możliwe, jeszcze na moment poruszyć wątek, o którym nie rozmawialiśmy, olbrzymich kosztów zdrowotnych i społecznych związanych z przewlekłym stresem, którego doświadczają ci pracownicy. Jestem też z wykształcenia psychologiem, jak obserwuję funkcjonowanie przeciążonych pracą pracowników, wiem, jakie są koszty osobiste, zdrowotne, rodzinne, ale też zdaję sobie sprawę z fluktuacji, z absencji pracowniczej, ze zwolnień chorobowych i mam nadzieję, że pracodawcy zaczną ten problem dostrzegać. Jesteśmy na etapie różnego rodzaju badań, które były realizowane przez Instytut Medycyny Pracy z Komisją Krajową, gdzie handel wyszedł na podium zawodów o najwyższym składnikach stresogenności. To też jest bardzo ważne, to trzeba podkreślić, że te choroby odstresowe sieją teraz olbrzymie żniwo, dlatego pamiętajmy też, wychodząc poza literalne zapisy ustawy, wychodząc poza ideę, wychodząc poza konflikt dotyczący, czy spór dotyczący tego, dla kogo ona ma być i jakie ma mieć cele, że to są niesamowite koszty społeczne, które będzie ponosi całe społeczeństwo i to trzeba też wziąć pod wzgląd.
Oczywiście, a ceny czy skutki zysku zostaną, zysk zostanie wywieziony albo jakoś tam przelany. Natomiast nam zostaną właśnie jeszcze straty do odrobienia. Tak. Chorych ludzi, chorych pracownic. Ta pani, co powiedziała, prawda? Jakże szybko się niszczy organizm, ten kręgosłup i tak dalej.
Układ mięśniowo-szkieletowy. Plus ten przewlekły stres.
Tak. No i ten stres, który okazuje się jest zabójczy dla niektórych tutaj organizmów. Właśnie dla wszystkich, ale dla niektórych bardzo, szczególnie dla kobiet. Mamy telefon jeszcze, słuchamy Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo, śmiało, prosimy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tylko głośniej, jeśli można i śmiało.
Wojciech, dzwonię z Podkarpacia, właściwie to podróżuję autem po autostradzie i właśnie chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię, a mianowicie sprawę dotyczącą stacji benzynowych, ponieważ o ile one są potrzebne na autostradzie, o tyle w miastach często, jak zauważam, no, jest bardzo mały ruch, a są wszystkie czynne. Nie ma żadnych dyżurnych, tak jak to ma miejsce na zachodzie, że jednak w jakiś sposób one są otwierane w taki sposób, jak apteki często. I również na drugą rzecz chciałem zwrócić uwagę, jeżeli apteki według tej nowej propozycji mają być czynne wszystkie, czy też będą po prostu apteki dyżurne, bo te panie często, no nieraz korzystają z apteki w miastach, to no śpią w nocy. Nie ma tych klientów dużo, którzy przychodzą po leki i dlatego to jest taki aspekt, o który chciałem się zapytać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, panie Wojciechu.
Ja nie wiem, jak prawo farmaceutyczne to definiuje, jaka tutaj jest kwestia związana z dyżurnością aptek, natomiast ustawa zakłada oczywiście, że każda apteka będzie mogła pracować w niedzielę, jeżeli przedsiębiorca uzna, że taka konieczność wystąpi. Także nie wiem, w jaki sposób aptekarze porozumiewają się między sobą a propos ustalenia dyżuru. Natomiast co do ustalenia stacji dyżurnych, obawiam się, że przy takiej konkurencji, która jest, czyli ilości potencjalnych dystrybutorów paliwa, nie byłoby to możliwe. Wydaje mi się, że pewnie postulowane, bo tak jak mówię, my też miejsca obsługi podróżnych wyróżniliśmy tutaj szczególnie, bo rzeczywiście trudno, żeby komuś zabrakło paliwa na autostradzie, a rzeczywiście w mieście ten problem jest inny. Też nie chcielibyśmy, żeby stacje benzynowe w mieście pełniły funkcję sklepów zastępczych, a nie sprzedawały paliwa, ale wydaje się, że to od strony prawnej i też takiej faktycznej, praktycznej nie byłoby możliwe do skontrolowania.
Zresztą tak też się dzieje, że to nie jest jakaś jedna sieć stacji, szkoda, jakby tak była Polska, tak. Na przykład, nie? Jest taka jedna marka i mamy wtedy, one by się mogły wymieniać, że na przykład ta stacja polska o kropka. Tu pracuje, tu pracuje, a to jednak jest zielona, czerwona, siaka, taka i owaka i wtedy każdy chce mieć swojego przedstawiciela otwartego, no bo wiadomo.
Oczywiście, a poza tym są te stacje ulubione, no trudno mieć swoją ulubioną aptekę, ale stację się ma ulubioną, bo sprzedaje na przykład paliwo, które...
Bo jakieś tam mamy karty, punkty, tak, zniżki,
lojalnościowe i każde inne.
No to właśnie. Panie doktorze, jest taki czas, że mówimy, no cóż, pora podsumować naszą audycję, czas się wypełnia. Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem. Na ile procent jest pewne, pełne porozumienie, że jednak rząd powie, oczywiście sprawdziliśmy, nie ma sensu wchodzenie w te dwie niedziele, czy tam trzy, czy tam pierwszą, ostatnią. Plan wasz jest dobry, ustawa jest świetna. Co trzeba dalej zrobić?
Ja liczę na 100% wsparcia, szczególnie po głosie społeczeństwa, szczególnie po nagłaśnianiu takich problemów, jak państwo dzisiaj zrealizowaliście poprzez uruchomienie takiej sesji tematycznej i takiego problemu, który został poruszony, przez nagłaśnianie, przez docieranie do przedstawicieli społeczeństwa w parlamencie, posłów w strukturach regionalnych i naciski. Jakkolwiek to zabrzmi, naciski, ale które nie miałyby na celu stawiania jakichś zagrożeń lub ultimatum, tylko mówienie prawdy o tej ustawie, o tym, że krytyka jest bezpodstawna, że można pracować nad tym tekstem, że oczekiwania społeczne są wielkie i że ludzie handlu i nie tylko handlu liczą na to, że wreszcie po tylu latach zabiegania o tę wolną niedzielę ją otrzymają.
Czyli liczymy na to, że ktoś może ze znajomych pani minister Rafalskiej, oczywiście tutaj się jakby powiedzieć, no to nie jest tylko pani minister odpowiedzialna, ale ktoś powie, słuchaj, była wczoraj audycja, bardzo dużo ludzi się wypowiadało, trzeba jednak pójść na tę niedzielę bardzo jasno, odważnie, bo tu się nie ma co bać, bo to jest ustawa dla dobra obywateli. To nie jest ustawa dla dobra podmiotów, prawda, zagranicznych, wielopowierzchniowych tych marketów, tylko dla dobra obywateli, którzy, mówimy, mają swoje dzieci, swoje wnuki, może jeszcze będą mieć, bo to są też młode osoby, prawda, to wszystko na pewno pomoże im i w ogóle bym nawet powiedział taki, przepraszam za słowo, PR, bo to jest brzydkie, obrzydzone przez opozycję słowo, ale czyli widzenie, ocenianie rządzących będzie lepsze, oczywiście w szczerym takim ocenie, tak, no bo patrzcie, to są ci, którzy obiecali, zrealizowali, mówili, robią, prawda, a nie odwrotnie.
Proszę zwrócić uwagę, że jakby Komitet Inicjatywy nie ma środków finansowych na to, żeby uruchomić wielką kampanię medialną, billboardową, każdą inną. To sieci się reklamują, mają klientów poprzez ułożenie olbrzymich sum na reklamy w telewizjach, w telewizji, szczególnie w telewizjach, w kanałach komercyjnych. To jest wszystko realizowane trochę metodą taką organiczną, prawda, i tutaj liczymy szczególnie na wsparcie, ponieważ wiele osób bardzo społecznie zaangażowało się w to, żeby doprowadzić wreszcie do takiego stanu oczekiwanego. No a czas pokaże, jakie będą też odbiory społeczne tego i moim zdaniem warto podjąć ryzyko, nie zważając na ryzyko ekonomiczne, ponieważ nawet gdyby lobbying sieci wielkopowierzchniowych, które twierdzą, że to jest wymierzone przeciwko nim, moim zdaniem jest to bezpodstawne stwierdzenie. Nawet jeżeli ten lobbying jest tak silny i mówi o stratach ekonomicznych, to proszę mi wierzyć, że żadna teoria ekonomiczna nie mówi, że coś ginie w przyrodzie, a mianowicie to się wszystko rozłoży na 6 dni.
Tak, a przypomnijmy też, że to też się składa na to, że po prostu następuje pewien wyłom w myśleniu. Jeżeli się uda w tej dziedzinie, automatycznie te następne pójdą też łatwiej, prawda? Będzie nam, bo przed nami też jest pewna walka z konkurencyjnością. Dlaczego polskie produkty nie mają być bardziej konkurencyjne, niespychane, nie mówione, że to jest byle co, byle jak. A więc to wszystko, tak samo pójdzie w oświatę, a więc no, świat podręczników i tak dalej. To wszystko będzie pomagało.
A proszę pamiętać, bo nie mówiliśmy jeszcze o jednych ważnych skutkach z poprzednich lat, a mianowicie przecież te sieci wielkopowierzchniowe doprowadziły do tego, że ci mali przedsiębiorcy, osiedlowi i wszyscy inni musieli pozamykać swoje sklepy. Mnóstwo ludzi straciło pracę, bo były tańsze ceny, tańsze produkty i do tego doprowadziło wpuszczenie rynku wielkopowierzchniowego o zagranicznym, to nieważne już jakim kapitale, ale w formie sprzedaży wielkopowierzchniowej to była likwidacja małych sklepów. To trzeba odrodzić. Mądry kraj, zdrowy kraj ekonomiczny to jest kraj, który stoi na małych firmach.
A nawet też mamy lekcję polską. Była taka sieć sklepów, mówiono, że to są takie sklepy no, prestiżowe, tak, wielkie nagłośnienie w pewnym serialu.
Upadłość,
ale na czym się skończyło? Nieopłacani byli zwykli pracownicy, sprzedawcy, magazynierzy, dostawcy, ci po prostu, a tam no, prezes czuje się dobrze, tylko tyle dał się nagrać w pewnym gronie i jego spółka tam upadła, ale na pewno nie, on nie jest, prawda, gdzieś nie siedzi na brzegu parku i płacze, tylko ma zabezpieczenie. Więc tak to jest. O tych najmniejszych, najsłabszych naprawdę nie ma się kto upomnieć, oprócz głosu Kościoła w tym wypadku. przypadku, prawda, i społeczeństwa, no i także związków zawodowych, za których, którym też dziękujemy, bo był taki moment pewnego kryzysu w Solidarności, nie ukrywajmy, prawda, kiedy pytano się, no, w którą stronę będzie to ewoluowało, znalazły się siły i widać, że no, są tutaj konkretne punkty i światełka nadziei dla tych, którzy są najsłabsi. Bo związek zawodowy jest po to, żeby wzmacniać właśnie tych, którym się źle dzieje, mało tego, którzy nie mają głosu, bo pracodawca jest silniejszy. A propos reklam, mówiliśmy w przerwie, pewna z sieci handlowych wydaje ile milionów?
40 milionów.
Na
reklamę.
Ale w ciągu?
Miesiąca.
Miesiąca. Państwo sobie wyobrażają, 40 milionów złotych na reklamę w ciągu jednego miesiąca, czyli jaki musi być zysk, jaki musi być tutaj ten nakład tego, żeby skusić, prawda? To jest niesamowicie. Zdradzimy tylko tyle, że
siła
to jest
pieniądza.
Zagraniczny, że tak powiem, tutaj sieć sklepów niemieckojęzycznych. Tyle wystarczy, bo jest kilka. Dobrze, dziękuję bardzo panie doktorze za nasz tutaj udział.
Ja również dziękuję.
Za te godziny spędzone razem z nami. Przypomnę, pan doktor Mateusz Warchał, ekspert Krajowego Sekretariatu Banku Handlu i Ubezpieczeń NZZ Solidarność, autor projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, zaproszony do tego, czy wezwany poprzez NZZ Solidarność, by właśnie handel w niedzielę był ograniczony, a już wiemy kiedy, gdzie, w jakim zakresie. I dziękujemy za telefony naszym słuchaczom.
Dziękujemy słuchaczom. Dziękuję bardzo ojcu redaktorowi za rozmowę.
Było nam bardzo miło, drodzy Państwo.